Jakiego zwierzaka hodują w KGB? Agentura. No ja się staram, żeby to wymyślać. A ty co? Witam was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj będziemy przede wszystkim zastanawiać się, jak lepiej żyć, a konkretnie, jak nie dać się zmanipulować. Bo czy to jest możliwe, że już 40 lat temu, w 1984 roku, gościu, który był wcześniej agentem KGB, i uciekł z Rosji w sposób w zasadzie godny nagrania filmu szpiegowskiego przez Indie i tak dalej, i dostał w końcu azyl w Kanadzie, opowiedział o metodach KGB, które zadziwiająco wręcz, z zaskakującą dokładnością tłumaczą to, co się działo podczas pandemii, to, co wprowadzono i na jakich zasadach po ataku na World Trade Center, nawet to, jak wyglądał strajk kobiet, to, jak w Polsce zmieniła się władza w 89. Jak to jest możliwe, że model, który on wtedy przedstawił, który był, jest, być może jest nadal, ale pewnie mają już lepsze, nowsze, modelem KGB, tego, jak przejmować całe społeczeństwa, jak niszczyć kraje bez jednego wystrzału. Ten model ciągle działa. Co gorsza, stosują go na pewno nie tylko KGB, ponieważ dzisiaj również pokażemy, że zadziwiająco te same kroki czteroetapowego modelu wydarzają się w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, no i oczywiście u nas w Polsce. Będąc świadomym tego, możemy wiedzieć dużo więcej i być dużo bardziej przygotowani na to, jak jesteśmy czasem zbyt podatni na te manipulacje, kiedy włączamy media, kiedy czytamy artykuły i dzieją się dziwne rzeczy, bardzo dziwne, i w którymś momencie dochodzi do tego, tak jak podczas pandemii, tak, że idziesz ulicą i tam nie ma nic, a włączasz media, a tam jest koniec świata. I nagle się okazuje, że ponad połowa społeczeństwa uwierzyła w to, co było na ekranie, a nie to, co widzieli oczami własnymi, tak? Więc zobacz, jaki to jest potencjał, zwłaszcza, że pierwszy etap niszczenia państwa bez jednego wystrzału trwa 15 do 20 lat, więc to nie jest tak, że ktoś przyszedł, o, co, przyjdzie i wypierze mi mózg, tak? I ja jutro będę uważać, że jest 75 płci. Nie, nie, tego się tak nie robi. To trwa latami, a czasem nawet pokoleniami. Więc niestety, ale tego typu agencje mają plany wieloletnie, więc nad tym się będziemy dzisiaj zastanawiać. Będzie to dużo ciekawej, przydatnej wiedzy, którą zobaczysz w praktyce, chcąc, nie chcąc, na co dzień. Dlatego też możesz pobrać bezpłatnego oczywiście PDF-a pod tym nagraniem, w którym to wszystko masz. Jedziemy. Jurij Bezmenow, znany później, już po ucieczce z Rosji, jako Thomas Schumann, był byłym propagandzistą KGB, pracował dla KGB, oficjalnie był dziennikarzem, tak? Czyli pracował w jakiejś gazetce typu Nowosti, później tworzył magazyn jakiś tam Luk i tak dalej, w różnych krajach to wychodziło, no i tam generalnie on donosił z różnych części świata, ale generalnie klimat był taki, że w zasadzie to Rosja jest spoko, w Rosji się nic złego nigdy nie dzieje, no i potem w Stanach na przykład, czy w Indiach przekonywali, że dokładnie tak jest, ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ chodziło też o to, żeby metodą kontrastu pokazywać, co jest źle w tamtych państwach. No i tutaj Jurij był wyszkolony w dobrych szkołach, był specjalistą do spraw Indii, był synem ważnego i zaufanego dla rosyjskiego rządu generała. Wysłano go do Indii i tutaj pierwszy raz zobaczył, doświadczył konfliktu, bo on na początku sam był ofiarą propagandy, czyli jak go tam szkolili w tym KGB, to mówili, no pokażesz po prostu światu, że Rosja to jest fajny, normalny kraj, tak? No to wyobraź sobie, że tobie ktoś proponuje, będziesz dziennikarzem, będziesz jeździć po świecie, no i będziesz pokazywać to, co w Polsce dobre. No brzmi legit? Oczywiście, że tak. Więc on na początku też to łyknął, no ale potem zauważył, że tak naprawdę to jego zadania tam w Indiach bardziej polegają nie na tym, żeby pokazywać, jaka Rosja jest fajna, choć to też, ale często już w sposób kłamliwy, ale też żeby blokować innowacje w Indiach, żeby tworzyć artykuły i gazetki, które mają studentów przekonywać, że pasowałoby obalić władzę, zrobić rewolucję i tak dalej. Więc zaczynało być dziwnie, tak? I gdy pracował tam przez kolejne lata, no to nagle w końcu doszedł do wniosku, że on tu jest po to, żeby niszczyć Indię. Także po to go tam wysłano. Niszczyć Indię po to, żeby mieć taki na nie wpływ. Oczywiście nie on sam, tak? Tych ludzi było dużo więcej, ale żeby z perspektywy lat Rosja miała taki wpływ w Indiach, że będzie to w zasadzie kraj, który ma prorosyjską młodzież, prorosyjski rząd i generalnie będzie de facto rządzić Indiami. Wydaje się to abstrakcyjne, dopóki nie pomyślimy, jak wygląda dziś Zachód. Tak? Zachód to tak naprawdę oznacza Stany Zjednoczone, no plus jeszcze jeden kraj, którego nazwy nie zawsze można wymawiać. No i tak naprawdę to się okazuje, że niby mamy tam suwerenne kraje, mamy swoje flagi i tak dalej, no ale jakoś idziesz do kina i tam w zasadzie prawie tylko amerykańskie rzeczy, włączasz radio, to masz prawie tylko amerykańską muzykę i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc już o całej ideologii świata i życia, że to wszystko jest takie bardzo jednostronne, zadziwiająco. No. Mało jest bollywoodzkich filmów w naszych kinach, mało jest rosyjskich. Może oni nie tworzą dobrych filmów, może oni nie mają dobrej muzyki, a może chodzi o coś zupełnie innego. Więc to nie są rzeczy, które da się robić w jeden dzień, ale da się je robić w wiele lat, jeśli konsekwentnie się je realizuje. Yuri Bezmenow nawet zakochał się w hindusce, no bo generalnie kochał Indię, no ale mu zabroniono, tak? Powiedzieli, słuchaj stary, zostawiasz ją albo będziesz mieć wypadek, ponieważ rosyjscy agenci mogą mieć tylko rosyjskie geny, tak? Więc mogą mieć rosyjskie żony, więc on nawet został zmuszony de facto do poślubienia Rosjanki, że tak powiem rozmnożenia się, po to, żeby te rosyjskie geny na świat przechodziły dalej. No i generalnie jego głównym zadaniem jest hamować rozwój gospodarczy Indii i blokować innowacje. W końcu ostatecznie uciekł z Indii, przebrany w ogóle za hipisa, zapuszczał włosy, znalazł jakąś grupę hipisów, która podróżowała po świecie, gdzieś tam przez góry. Niesamowita historia. Ostatecznie się udało i udało się dotrzeć do Kanady, gdzie tam zrobił deala. Trzeba powiedzieć wprost, zrobił deala. Ja wam zdradzę wszystkie tajemnice, bo tam oczywiście pojawiło się magicznie CIA od razu. No i dogadał się z CIA, słuchajcie, ja chcę azyl tutaj na Kanadę, na Stany, żebym tu mógł mieszkać i tak dalej. W zamian powiem wszystko. No i powiedział wszystko, no i gra. I również na YouTubie powiedział bardzo dużo. Nie doczekał dzisiejszych czasów, bo w 93 roku zmarł w dość dziwnych okolicznościach, raptem w wieku 54 lat, na... podobno zawał serca. No i dobra, konkrety. Cóż on takiego robił? A propos konkretów jeszcze, to ja was zapraszam, no bo jak chcecie oglądać na przykład takie wywiady jak ten z Bezmienowem w oryginale, czy po angielsku i tak dalej, albo wiele innych fajnych rzeczy, no to można oczywiście z jakimś tłumaczem AI, który brzmi strasznie i nie da się tego słuchać, a można się uczyć języków, co zawsze popieram i co od zawsze uwielbiam, co dzisiaj już rano robiłem i co dziś w nocy znów będę robić. A w tym celu mamy dla ciebie Instytut Lingwistyki. .pl, tam masz 15 różnych języków do wyboru, dostęp na 5 lat, gwarancja satysfakcji tego, że to będzie działało, ćwiczenia od aplikacji po ćwiczenia wymowy, po AI, wiele różnych fajnych rzeczy, dla każdego coś miłego, podcasty, zabawa przez gamifikację w apce, to wszystko masz na instytutlingwistyki.pl, więc tam cię serdecznie zapraszam. Skończyła się II wojna światowa i Yuri Bezmenow miał 6 lat, i nagle USA z przyjaciela po tej drugiej wojnie została turbowrogiem Rosji w rosyjskich mediach, tak? Bo nagle się okazało, że wcześniej Rosja przedstawiała u siebie, u swoich obywateli, że USA to jest spoko kraj, budujmy przyjaźń i tak dalej, no ale po wojnie interesy się poszły w swoją stronę, więc zaczęto przekonywać, że Rosja jest zła. Że USA jest złe i chce nas podbić, że CIA na rosyjskich polach zrzuca robaki i przez to ludzie umierają i generalnie to wszystko jest przygotowanie do wielkiej inwazji i przejęcia Rosji. Takie rzeczy ćwiczyło KGB w tamtym czasie, no i Rosjanie oczywiście w to wierzyli. To się dzieje generalnie w każdym kraju na różnym poziomie. U nas na przykład z kolei Rosja jest jednoznacznie zła, a do niedawna jeszcze Ukraina była jednoznacznie dobra, więc widać, że są różne strefy wpływu, które próbują stworzyć jakąś wizję i zadziwiająco skutecznie to faktycznie tworzą. Natomiast Bezmenow czy Bezmienew, jego zadaniem głównym było pranie mózgu zagranicznych dyplomatów, czyli przyjeżdżali różni dyplomaci, czy tam do Rosji najpierw, jak pracował w Rosji, czy później do Indii. No i generalnie jego zadaniem było po pierwsze utrzymywać ich w stanie intoksykacji, czyli żeby ciągle chlali albo przyjmowali inne środki, że taka impreza, taka u nas jest gościnność i tak dalej. I on pił wodę, bo mieli już na to triki opanowane, a oni pili wódkę, no i byli nawaleni. To byli różni ludzie, dyplomaci, politycy, akademiccy działacze, tak, profesorowie. Generalnie on szukał ludzi, którzy mają ego top, tak, czyli tacy ludzie sztuki na przykład, którym się, jak im się powiedziało, że pani czy pana działalność jest wybitna, to zmienia świat i tak dalej, to oni tacy podłechtani, że jak potem im tłumaczyłeś, że a w zasadzie to, czy myślała pani o tym, żeby stworzyć jakieś dzieła na temat tego, że płci może być więcej, tak? Bo ludzie cierpią uwięzieni w ciele niewłaściwym i tak dalej. No i brakuje właśnie ambitnych ludzi, którzy podeszliby do tego tematu, taki jak pani, jak pan, tak? I tak dalej. Więc tak to się robi i tak to się robiło wtedy też. Więc on upijał tych ludzi, a potem im tłumaczył, w co mają wierzyć, co jest fajne i konsekwentnie, jak oni tak przylatywali do tej Moskwy na gościny i tak dalej, no to się okazywało, że dają sobie wmówić. Oczywiście to nie jest tak, że każdemu można wmówić wszystko, tylko tak, że oni wcześniej selekcjonowali te osoby, tak? Czyli ktoś je tam testował, sprawdzał, czy temu jak się pokadzi, no to on już rośnie w piórka, czy raczej, dobra, no i co? Komu się powie, świetna robota, jesteś najlepszym w ogóle specjalistą w tym, w tej dziedzinie, a on... fajnie, dzięki, pozdro, nie? No to takich nie zapraszali, no bo to by było bez sensu. Jeszcze nie daj Boże mieliby jakieś swoje zdanie, inne spojrzenie, byłoby przykro. No nie, to tak jak podczas pandemii. Ktoś, kto miał inne spojrzenie, tak jak na przykład ja, czy parę innych ludzi, no to oni raczej wtedy mieli problemy od tego, że na YouTubie znikały moje na przykład też filmy, po to, że oczywiście w żadnych mediach tacy ludzie nie mogliby się pojawiać, więc jak już ktoś coś powiedział nie tak, na przykład pan Pospieszalski zaprosił ludzi, którzy pokazali w ogóle swoje inne zdanie i nawet im nie przytakiwał, tylko chciał, żeby wykazali się różni ludzie, no to już się okazało, że takich ludzi tu nie można zatrudniać, bo to jest niebezpieczne, więc ta cenzura jest elementem tego systemu. To jest w którymś momencie nawet autocenzura. Także w Rosji jego zdaniem, zdaniem Bezmieniewa, człowiek to jest taki insekt. Jego życie to jest nic nie warte i to też tłumaczy, dlaczego te wojny tak łatwo w miarę się robi, no bo da się to tam rodzinie miskę ryżu i futro i można brać typa na front, niezależnie czy on by tam chciał, czy by nie chciał. Natomiast on porównywał, że tutaj jak już przeprowadziłem się na zachód, to jest ciekawe, że nawet najgorszy kryminalista jest traktowany jak człowiek. Czyli, że u was kryminalista, najgorszy jakiś zwyrol, ma często większe prawa niż zwykły obywatel u nas. Oczywiście to ma też minusy i to też zwracał na to uwagę, że taki kryminalista może pisać książki, mimo że zamordował 50 osób, to pisze książki, występuje, robi nagrania z więzienia i tak dalej, jeszcze zarabia na tym miliony, więc to jest dziwne, no ale... Ale tak jest, jego zdaniem w momencie nagrywania tego wywiadu, który oczywiście jest na YouTube dostępny, czyli w 1984 roku, do 30 milionów Rosjan było w obozach pracy dalej. Więc ciekawe. I on tłumaczy, czym jest przeciętny rosyjski obywatel. W sensie, że to jest człowiek, który czuje, że coś nie, jest nie tak, ale przy tej całej propagandzie wieloletniej on nie do końca wie co. Jak sobie tego słuchałem, to sobie pomyślałem, a przeciętny Polak dzisiaj, a przeciętny Amerykanin, przeciętny Europejczyk, przecież to jest dokładnie ten sam opis, tak? To jest, nie masz tak? Ja tak mam, że czuję, że coś jest nie tak, tak? Że, ale nie zawsze wiem dokładnie co. Czasem tak, no dobra, tam się biją, tak? No, Iran się bije z Izraelem i to czuję, że coś jest nie tak, bo to jest niebezpieczeństwo ogólnie dla bezpieczeństwa światowego, tak? Zagrożenie. Natomiast często jest tak, że w ogóle nawet jak nic się nie dzieje, to czujemy i nie było tego. Nie było tego 10 lat temu, czy 15. Wtedy było często wrażenie, że idzie fajnie, idzie do przodu, trzeba budować tą gospodarkę i swoje bogactwo, no i grano, nie? A od paru lat jest właśnie taki klimat, że coś jest nie tak, ale nie do końca da się uchwycić co. I jego zdaniem właśnie to jest efekt tego całego wieloletniego procesu indoktrynacji, prania mózgu, że jest mnóstwo rzeczy, które normalnie gołymi oczami ludzie by zobaczyli, że to nie gra, ale... już tyle tej propagandy dostali, że w zasadzie to im zostało już tylko uczucie, tak? Że oni nie widzą, nie słyszą, są odporni na dowody i na zdrowy rozsądek, tak? No bo to, że dzisiaj jest debata o to, jest, ile jest płci, debata, rozumiesz, to debata, ile jest płci. Przecież samo to zdanie czy sformułowanie jest nielogiczne. Debata, ile jest płci. Nielogiczne to by było 15 lat temu, a dzisiaj to już... nagle zaczęło być logiczne. Oczywiście przez 300 tysięcy lat Homo sapiens na to nie wpadł, dopóki nie zaczęły powstawać agencje wywiadowcze i ich plany propagandowe, no ale to może tylko zbieg okoliczności. Może akurat w tym samym czasie, kiedy KGB, CIA i różne inne wywiady zaczęły stosować różnego rodzaju propagandę w różnych krajach, to w tym samym czasie przypadkiem profesorowie sami z siebie na Uniwersytecie Harvarda doszli do tego, że można by zadać pytanie, czy płcie są tylko dwie. To może jest zwykła koincydencja. Może tak być. Koincydencją nie jest natomiast to, że jak wejdziesz na expertianaturals.pl, to masz przebadane suplementy diety wysokiej jakości. Zapraszam cię na przykład po omega 3. To jest nasz taki bestseller, więc myślę, że zdecydowanie warto, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakieś braki witaminowe, to na expertianaturals.pl może je popracować nad ich usunięciem. Jedziemy dalej. Bezmienew powiedział, że KGB jest dużo bardziej niebezpieczna niż rosyjska armia, tak? Że armia coś tam potrafi, ale generalnie to KGB niszczy kraje, że armia rosyjska no to raczej by Stanów nie podbiła, no ale KGB jest w stanie podbić Stany. Tak? On takie sformułowania, takich hardkorowych sformułowań używał. No i mówił, że najgorzej to jest w tych agenturach z biurokratami, ponieważ oni chętnie by w ogóle wojny zaczynali. I zobacz, na całym świecie dzisiaj tak jest, tak? Siedzą jacyś ludzie, czasem finansiści, bankierzy, a czasem urzędnicy, i to oni decydują o wojnach. Nie ci, którzy mają brać udział w tych wojnach, tylko jacyś ludzie przy biureczku, którzy oczywiście na froncie nigdy potem nie będą. Więc faktycznie tak to dzisiaj działa na świecie. No i co? Bezmienow szkolił ludzi w Indiach i w Rosji. Mieli nawet sztuczne przedszkole w Moskwie, by pokazywać dziennikarzom, jak fajnie się dorasta. Kumasz to? Czyli były jakieś przedszkola normalne, biedne i komunistyczne, gdzie tam ludziom, wiadomo, od małego turklili jakieś tam ideologie komunistyczne. Przerabialiśmy to też w Polsce za PRL-u. Ale mieli jedno pokazowe, dni otwarte, tak? Pokazowe przedszkole, gdzie było całkiem inaczej. Gdzie było bogato, gdzie były fajne zabawki, gdzie dzieci mogły uczyć się swobodnie. I to przedszkole było czynne wyłącznie, kiedy były wizytacje, tak? Czyli przylatywali amerykańscy dyplomaci, hinduscy i tak dalej, czy z różnych innych miejsc świata. I oni wtedy mogli, dziennikarze na przykład, tak? Przylatywał taki dziennikarz amerykański, oglądał tu przedszkole, tu był zaproszony na wesele, które, jak mówi Bezmienew, też było ustawione, tak? To byli aktorzy, wszyscy goście to byli aktorzy i tak dalej. I to się przedstawiało tym ludziom, że tu teraz wam gościnność, tak, tu ci się napijemy, tu cię wezmę na wesele, tu ci pokażę przedszkole, no tak po prostu, oprowadzę cię, no nie? I ci ludzie, jeżeli wybrali właściwych, to później wracali do swoich krajów, do Stanów, do Indii i tak dalej i pisali artykuły, nagrywali reportaże i tak dalej. I generalnie się okazywało, że ta Rosja to jest taka wspaniała. A przy okazji, jakimś takim kontrastem okazywało się, że u nas to jest jednak gorzej. Takie było to jego zadanie. I czemu dziennikarze to publikowali? Ponieważ wiedzieli, że albo generalnie byli głupi, tak? Czyli tu jest to pojęcie pożytecznego idioty stworzone generalnie przez KGB, tak? Czyli to są ci ludzie, którzy są głupi i oni nie widzą, że oni działają na korzyść propagandy, tak? To jest taki dziennikarz, który podczas pandemii podaje te liczby zgonów rzekomych i on może nie wiedzieć, tak? Nie jeden wiedział oczywiście i tu jest ta kolejna grupa ludzi, czyli że boją się stracić pracę, tak? To jest ta druga grupa, czyli że oni wiedzą, no ale teraz taka jest linia redakcyjna, więc jak będę gadać coś innego, to będę mieć problemy po prostu. No i jest jeszcze trzecia grupa, która zarabia na tym tak dużo, że ich generalnie żadna tam prawda czy moralność nie obchodzi, tak? Będziemy pisać książki, robili takie reportaże jak trzeba, żeby było dobrze, tak? Jeśli mi zapłacą za robienie reportażu i zastanów się, ilu na przykład dziennikarzy za 1 000 000 złotych nagrałoby reportaż, że Korea Północna nie jest jednak taka zła, jak mówią. 1 000 000 złotych, no pomyśl sobie. I tam by cię też oprowadzili po jakichś przedszkolach, wesele by ci pokazali. Generalnie by się okazało, że w sumie całkiem normalny kraj, no nie? Bo tak by zapewne było. Bezmienew pokazuje nawet ekstremalny przykład, że na Syberii, bo to było też zainteresowanie zagranicznych dziennikarzy, bo u was na Syberii to chyba są obozy pracy, jenieckie i tak dalej. A oni, nie, my zapraszamy, chodź. Zawieziemy cię tam, pokażemy, co tam naprawdę jest. I się okazało, że część obozu pracy została przerobiona na przedszkole. Na pokaz. I normalnie przyszli do obozu pracy i nie wiedzieli, że są w obozie pracy, bo nagle ściany kolorowe, dzieci się bawią na placu zabaw, a się w dodatku okazało, że te dzieci dostały kolorowe ubranka tylko na te dni wizytacji, a normalnie to byli więźniami tego obozu. Więc zobacz, jakie to są niesympatyczne metody. I do tego jest stała taktyka odwracania uwagi. Czyli patrzysz na nasz problem, na przykład my w Rosji mamy problem, że nie można opuścić kraju, tak? Bez zgody rządu, czyli generalnie jak nie jesteś bardzo przychylny, to nie opuścisz kraju. Więc ludziom się to nie podoba, więc trzeba odwrócić uwagę i na przykład robić codziennie w wiadomościach reportaże o tym, że w RPA czarnoskórzy nie mogą opuszczać kraju. Zobaczcie, co za kraj, jaka dyskryminacja, jaki rasizm. Czyli takie odwracanie uwagi, tak? I zobacz, u nas to się cały czas też dzieje. Cały czas się u nas pokazuje z kolei właśnie. A to w Rosji to się dzieje, w Chinach rzekomo jest taki komunizm, panie, że nic powiedzieć nie można. Nie to, co u nas w Unii Europejskiej. U nas możesz powiedzieć wszystko, tak? Możesz skrytykować pewne państwo, które walczy dzisiaj z Iranem. Możesz bez problemu, bo jest wolność słowa, możesz wszystko powiedzieć, tak? Możesz powiedzieć, co sądzisz o ich rządzie. Możesz powiedzieć oczywiście, że dla ciebie to jest dziwne, jak jakieś suplementy, szczepionki są wprowadzane bardzo dziwnie, szybko i rzekomo mają 99% skuteczności, mimo że w historii medycyny nie było jeszcze czegoś takiego, co by miało taką skuteczność. Oczywiście możesz to powiedzieć i nie będzie żadnych konsekwencji, absolutnie żadnych, tak? Wolność słowa to właśnie tutaj. Tak. Możesz powiedzieć, że społeczeństwo czarnoskórych w jakimś kraju robi coś źle. Na pewno możesz to powiedzieć. Tak, możesz. Powodzenia. W związku z czym to jest taktyka stosowana do dziś już w każdym miejscu na świecie, tak? Więc tymi użytecznymi idiotami często byli profesorowie akademicy, bo oni łatwo w to wchodzili, tak? Oni według Bezmienowa często mają wysokie ego, a potem wychowują pokolenia na przykład socjalistów, tak? Czyli wypierzesz mózg profesorom, no to masz całą uczelnię, czyli masz całą młodzież tak naprawdę. I potem się dzieją takie rzeczy, jak w Harvardzie właśnie, gdzie to właśnie tam na uczelniach ludzie się dowiadują, że oni mogą nie być ona, tylko oni mogą być nie tylko to, ale ono, ale też Zizo, jak na tym uniwersytecie bodajże w Toronto, gdzie obrzucono Jordana Petersona pomidorami za to, że on powiedział, no nie, ja będę mówić pan Smith, pani Johnson, a nie Zizo. I za to dostał pomidorami, kumasz to? 100 lat temu ludzie by uznali, że to nie, to nawet w powieści science fiction nie można aż tak przesadzać. Także, co najważniejsze, te wszystkie rządy zbierają też informacje o niewygodnych ludziach i gdyby trafiła się sposobność, to oczywiście ich potem eliminują. Na przykład w Wietnamie, no to KGB miało dziesiątki tysięcy nazwisk nieprzychylnych Rosji i jak wojna się zaczęła i można było tam wparzyć, no to jednej nocy tak naprawdę kilka tysięcy osób zaginęło. Po prostu. Precyzyjna, chirurgiczna operacja. Także tak to działa. No i to, co ważne, jego zdaniem nie ma możliwości na oddolne rewolucje. Tak? Oddolnie to se można zrobić protest na 200 osób, ale prawdziwa rewolucja, jak zbiera się tłum i jest 100 tysięcy osób na ulicach, zdaniem Bezmienowa to jest socjologicznie niemożliwe, żeby to było naturalne. To może nastąpić wyłącznie z inicjatywy agentury, która ma całą strategię przygotowaną. I to niby jest szokujące, ale z drugiej strony aż tak nie, no bo też nie jest aż tak dziwne, tak? Przecież my wiemy, że jak te rewolucje jakieś tam w Czadzie, w Kongo i tak dalej, no to potem to wychodziło, tak? Że agenci KGB dostali pieniądze albo CIA, żeby przeprowadzić te rewolucje. U nas też jest cały czas ta debata, czy to ten 89 to tak 100% naturalnie, czy chyba jednak nie do końca. No i mało kto już chyba wierzy, że to tak po prostu tylko zryw i już. No i potem tak jest, zobacz, podczas pandemii ważna sprawa, czyli że kraj, rząd sam w Polsce wytępiał przedsiębiorczość i chciał to zrobić do zera, tak? Chciał zabić wszystkich przedsiębiorców ekonomicznie, żeby nie było przedsiębiorczości, żeby zagraniczne korporacje mogły przejąć cały biznes w Polsce. Tak było, to się działo, ewidentne to było. No i jak ktoś robił protesty, na przykład pan Grzegorz Braun, no to tam na tych protestach było 150 osób, 200, a chodziło o żywotną sprawę. O coś, od czego tak naprawdę, gdyby to się udało i nie byłoby przedsiębiorczości w Polsce, no to najbliższe lata by naprawdę były ciężkie dla wszystkich. Bardzo ciężkie. Dużo cięższe niż już są, tak? Więc to by było fatalne wręcz. Zostalibyśmy de facto wszyscy niewolnikami zagranicznej korporacji. A wtedy pętla się zaostrza, tak? No bo jak masz jeszcze jakichś wolnych ludzi, wolne firmy i tak dalej i wtedy wolnych pracowników pracujących niezależnie od państwa, no to coś można robić, a potem już nie można. W związku z czym, no i były protesty w tak ważnych sprawach, no i się i tak zbierało 200-300 osób, no bo generalnie ludzie nie protestują. To tak po prostu, ja mam robotę, ja robię swoje, dbam o bezpieczeństwo swoich bliskich, nie będę tam jeździć na jakieś protesty, jeszcze kulką dostanę i tak dalej. A jak strajk kobiet, czyli coś, co dotyczyło chyba dwóch przypadków rocznie. Tak, bo tam Trybunał Konstytucyjny coś zmienił, co dotyczyło dwóch przypadków rocznie, czy tam kilku dosłownie, bo sprawdzałem to wtedy, tak? Czy to jest taki case, co dotyczy milionów ludzi, jak to zabicie polskiej przedsiębiorczości, czy jakaś niszowa sprawa. No i się okazało, że ten Trybunał uchylił jakiś przepis, jasne, to może być dla kogoś bulwersujący i tak dalej, ale generalnie dotyczyło to dwóch czy trzech przypadków rocznie i nagle 100 tysięcy ludzi na ulicach. I w dodatku to, co dzieje się później, co tłumaczy Bezmienow, że to jest pierwszy krok, zrobić kryzys, na bazie jakiejś tam niesprawiedliwości społecznej i ją tak zwiększyć, jej poczucie, żeby ludzie myśleli, że to już jest koniec świata, tak? Czyli, że generalnie jak Trybunał zmienił jedną rzecz, która dotyczy dwóch przypadków rocznie, to generalnie oznacza, że to już jest koniec wolności dla kobiet w całym kraju na zawsze i już no koniec po prostu. A jutro to kobiety będą na klęczkach musiały do Częstochowy chodzić, bo to jest następny krok. Więc ludzie w to jak najbardziej uwierzyli, bo zostało to zrobione dobrze. I następnym etapem jest radykalizacja według Bezmianowa, czyli to, że nagle ten strajk kobiet, który był odpowiedzią na Trybunał Konstytucyjny, konkretną rzecz, tak, że oni niby żądali przywrócenia status quo, tak, cofnijcie to orzeczenie. Nagle się okazało, że strajk kobiet już walczy o obalenie rządu, rzucają w kościoły farbą i tak dalej, demolują świątynie i tam już było wszystko, tak, tam już było tyle różnych dziwnych rzeczy, potem już swobodne prawo do aborcji i tak dalej. Walczyli nagle wszyscy o wszystko, tak, ze wszystkimi. I to jest wręcz idealny przykład tego, jak działa cały ten model, który teraz ci przedstawię, który ma 4 etapy, czyli to jest demoralizacja, etap to jest najdłuższy, który trwa 20 lat, potem jest drugi destabilizacja, potem kryzys i normalizacja, która może trwać w nieskończoność. I zobaczysz na przykładzie ekoklimatyzmu, wielości płci, tego, kogo uważamy za naszego przyjaciela, a wroga, jeżeli chodzi o państwa i tak dalej, pandemiczny i wielu innych, zobaczysz, że dokładnie ten model jest przerabiany cały czas. Zapraszam Cię też na ekspertia.pl po nasze rozwojowe książki dla dorosłych i dla dzieci, na przykład 48-godzinna doba, po to, żeby mieć więcej czasu na wszystko, co jest w życiu ważne. Ponieważ nasza doba może mieć tylko 48 godzin, więc zapraszam Cię na ekspertia.pl. Etap pierwszy, ideologiczna subwersja, demoralizacja. To jest najdłuższy etap, który trwa 15-20 lat, czasem dłużej. Ta ideologiczna subwersja polega na... To jest takie działanie szpiegowskie, które jest jawne tak naprawdę, bo wystarczyłoby spojrzeć, zastanowić się i od razu byłoby widać brak logiki. Tak? Przerabialiśmy to podczas pandemii, przerabiamy to czytając różne media o różnych wynalazkach. Czy ekologia, tak, jeżeli Unia wprowadza jakieś zasady ekologiczne, to zaraz w głowie jakby pojawia się pytanie, tak, czy nakładanie kaucji na plastik powoduje, że nie będzie plastiku, czy, nie wiem, no nakaz robienia w szkle by spowodował, że nie będzie plastiku, tak? Albo się człowiek zastanawia, czy jeżeli bogaci będą latać 100 razy dziennie swoim odrzutowcem, a my biedni będziemy mieć limit na 2 razy rocznie, mimo że i tak latamy 2 razy rocznie albo 4, to czy to uratuje planetę? I czy faktycznie jest jakiś dowód na to, że ta planeta to przez to, że ty jesteś w tym samolocie płonie, a czy ona w ogóle płonie? I tak dalej, tak? Czyli zadajmy sobie pytanie, jak wykorzystywanie metali ziem rzadkich, słowo klucz, ziem rzadkich, do tworzenia samochodów elektrycznych ma pomóc planecie, tak? Czyli weźmy to, co na planecie jest rzadkie i teraz na Hama to będziemy masowo wykorzystywać, żeby ocalić tęże planetę. Więc to jest właśnie ideologiczna subwersja, że działamy tak z uporem maniaka, że jakby człowiek się zatrzymał, to od razu by widział, że to jest nielogiczne, ale jak będziemy to powtarzać przez 20 lat, to w końcu ludzie zaczną mówić, aha, tak, planeta płonie, trzeba jeździć Teslą. I kupić sobie jedną parę skarpet na rok, bo jak kupisz 3, to po prostu sarenki padną trupem. Także tak to działa i cel. I on mówił, że w KGB tylko 15% kasy i zasobów to się używa na klasyczne szpiegostwo, takie, że tam James Bond wbija do sejfu i tak dalej, albo kogoś tam w Mogadiszu przekupuje, a 85% to jest właśnie subwersja, czyli pranie mózgu, można powiedzieć. I cel to jest masowa zmiana percepcji, żeby pomimo obecności prostych dowodów nikt nie był w stanie dojść do prostych wniosków. Tak, czyli masz proste dowody na te wszystkie rzeczy, o których mówiłem i o których jeszcze powiem, no ale i tak nie da się dojść do prostych wniosków, nie? No bo mówisz, no ale chłop, baba, tak? Są, byli i będą. I w każdym innym gatunku, nie tylko naczelnych, ale innych, generalnie też jest taki podział. Ale ktoś mówi, no ale jednak nowe badania psychologiczno-socjologiczne wykazały, że mózg dojrzewa kiedyś tam i płeć się kształtuje przed porodem. I widzisz, i samo to, bo słyszałem ostatnio taki argument właśnie, że płeć psychologiczna się kształtuje przed porodem, czyli ona może się inna wykształcić. I pytanie, patrz, jedna sekunda wystarczyłaby, żeby zadać sobie pytanie, jak oni to zbadali? Także przed porodem, tak? Kumasz to, że 7 miesiąc dziecko w brzuchu, męskie dziecko uważa się za kobietę i oni to wiedzą. Oni zbadali, oni spytali tego dziecka. Ono im powiedziało. Tak było. Przysięgam, nie zmyślam. Także widzisz, to jest geniusz tej subwersji, że tu już logika przestaje działać, nie ma to żadnego znaczenia i on wręcz mówi tutaj, Bezmianow, że w którymś momencie to już jest tak, że możesz dać ludziom, jak to długo trwało, 20 lat na przykład, że możesz dać im 100 dowodów na to, jaka jest rzeczywistość, ale oni każdy z tych dowodów na pseudointelektualnym bełkotem odbiją, tak? Więc jest to przeciekawe. I że trzeba by tak naprawdę kolejnego pokolenia, żeby to w ogóle odwrócić. Czyli nie jest to łatwe. I w dodatku on w 1984 mówił, że w Stanach etap ten jest już zakończony. Tak, tu już mamy pełen sukces. Tu już ludzie się zastanawiają, ile jest płci, z kim powinni spać, czy oni są takiej orientacji, czy innej, a może obu, tylko na zmianę, w co wierzą, w co nie wierzą, a może nie warto wierzyć, a może nie warto mieć rodziny i tak dalej. Więc to wszystko jest ważne. Instrukcja KGB była taka, że z lewakami, możecie zacząć od lewaków, od osób o nastawieniu lewicowym, czyli tych profesorów akademickich, bo generalnie, czyli takich działaczy politycznych lewicowych, bo z nimi będzie łatwo, tak? Oni jakby nie mają żadnego kompasu moralnego, więc tam przekonasz ich do wszystkiego, tak? Możesz im wmówić, że nie wiem, ci, którzy się dorobili paru mieszkań, to są źli, mimo że, albo przedsiębiorcy to są źli, mimo że to jedni i drudzy budują jakby dobrobyt społeczny dla wszystkich. Ale to łatwo lewicowym osobom wmówić według KGB i oni wtedy będą dalej naganiać, tak? Precz z przedsiębiorcami, precz z właścicielami ziemskimi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oni mówili, dalszy etap i ten ważniejszy to jest przekonać prawaków, tak? Bo z nimi jest trudno. Oni mają kompas moralny, oni często mają Boga w sercu, więc oni się zastanowią, czy to tak jest etyczne, czy nieetyczne wmawiać 15-latkowi, że powinien przejść operację uszkodzenia ciała, żeby zmienić płeć. Więc tu jest trudniej i dlatego celem KGB było uderzyć w miejsca, które normalnie były prawicowe, czyli właśnie na uczelnie, właśnie w takie miejsca, gdzieś do biznesu, do twórców filmów. To były środowiska klasycznie prawicowe i tam celowało KGB z takim celem, jak tych ludzi nam się da przekonać, tak, żeby w biznesie na przykład zaczęto wprowadzać ideologie jakieś takie, że teraz będziemy, nie wiem, ratować planetę na przykład, albo coś tam, zamiast zarabiać pieniądze, albo w filmach, żeby się pokazywało, że w zasadzie no, wydawało ci się, że jesteś mężczyzną i kochasz kobietę, ale może jesteś pół kobietą i kochasz i kobiety, i mężczyzn, i jeszcze kochasz psy. Gdyby się takie filmy dało robić, to by było super, tak? Na uniwersytetach, gdyby się dało ludziom tłumaczyć, że pojutrze planety już nie będzie i w związku z tym trzeba zrezygnować z siebie na rzecz Rosji i Chin, to byłoby super. I wtedy to sobie myślałem, jak oni to wymyślali w tym KGB, te, nie wiem, 80 lat temu, to szacun, że w to uwierzyli, tak? Że ktoś powiedział, jakiś Misza powiedział, słuchajcie, zrobimy to tak, że będą kręcić filmy, w których będą przekazywać, że robienie orgii to jest super sprawa, będą tłumaczyć, że religia, która daje ludziom kompas moralny, to jest samo zło i jednocześnie na uczelniach będą wymyślać jakieś randomowe rzeczy, które się akurat napotoczą i ludzie w to będą wierzyć, uważając, że sami są źli, tak? Bo to też jest podstawa tego wszystkiego, że na przykład w takim kraju jak Stany, żeby im wmówić, że w zasadzie całe te Stany to powstały na niewolnictwie, na przemocy, na ten Washington to w ogóle to był taki zły. On wprawdzie w dobie, gdzie wszyscy mieli niewolników na świecie. Mieli czarni, mieli niewolników, biali mieli niewolników, żółci mieli niewolników, wszyscy mieli niewolników. I tylko Amerykanie w tamtym czasie traktowali tych niewolników czasami w miarę przyzwoicie, w tym choćby Washington, który jednak swoich traktował zadziwiająco dobrze jak na standard tamtych czasów. No to nie, pomińmy takie detale, bo to by, nie daj Boże, dało jakiś kontekst, a kontekst jest zły. Powiedzmy na Harvardzie tym uczniom, jesteście potomkami Washingtona, handlarza niewolnikami, wykorzystywacza ludzi. Obalcie jego pomnik, wylejcie farbę i pokażcie, że to jest syf. Teraz idzie nowe. Co nowe? No to już tam Rosja i Chiny ułożą. Co ma być nowe? Pod swój interes, ale generalnie na tym to też polega, tak, żeby przekonywać. W Polsce to jest często takie, że co roku mam wrażenie, że Polacy coraz więcej złego zrobili w II wojnie światowej, tak, mimo że tyle lat już minęło od tej wojny, ale co roku więcej ci Polacy zawinili, tak, więc na początku to prawie wcale, za wyjątkiem tam jakichś tam egzemplarzy, którzy oczywiście donosili i tak dalej, bo na pewno tacy byli, a teraz to już w zasadzie zaraz się może okazać, że my chyba sami się zaatakowaliśmy. Takie mam czasem wrażenie. Także dziwna historia. Więc wymyśla się równość społeczną, sprawiedliwość społeczną. To są rzeczy, które się ładnie sprzedają i pozwalają robić wiele mentalnych fikołków. Tak? Czasem trzeba będzie kogoś wyeliminować fizycznie, ale generalnie w takich państwach, które są za duże na nas, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy teraz w Unii Europejskiej, no to raczej trzeba stosować inne metody niż zastrzelenie kogoś, czyli cancel culture. Tak? Czyli zrobienie tak, że jak ktoś gada rzeczy nieprzychylne nam, czy naszej ideologii bardziej, to trzeba zrobić tak, że za pomocą naszych źródeł medialnych i różnych innych, żeby ta osoba po prostu została wykluczona, tak? Był przecież tutaj w Ekspercie w Bentleyu paprodziad niedawno, który opowiadał, że jakoś tak magicznie któregoś dnia się stało, jak skrytykował pewne państwo, że od tego momentu wycofano mu wszystkie zaproszenia tam do Onet Rano, do Dzień Dobry TVN, do innych mediów, nawet do kanału Zero, dziwo. Wszystkie wycofano, momentami nawet w ostatnim momencie, w ostatniej chwili, tak, pół godziny przed nagraniem, gdzie przyjechał specjalnie na nagrywki do Warszawy, się dowiedział, że jednak nie można z nim zrobić nagrania, więc ciekawe. Czyli nie można krytykować danego tematu w danym momencie. I my to dziś widzimy. My to dziś widzimy. Do tego ważne w demoralizacji jest to, co sama nazwa wskazuje, tak, żeby wytępić standardy moralne, żeby któregoś dnia człowiek już nie wiedział, co jest dobre, a co złe, tak? Czyli tak jak taki przeciętny katolik 50 lat temu wiedział, że jak pójdzie ze znajomymi na orgię i będą wszyscy ze wszystkimi tam działać ostro, to generalnie to jest złe. Ja nie mówię, że żaden tak nie zrobił, tylko każdy wiedział, że to jest złe, tak? A jak pomogę pani przejść przez ulicę, to jest dobre. A dzisiaj, no czekaj, pomożesz pani przejść przez ulicę, to trochę jesteś szowinista, bo od razu zakładasz, że jesteś lepszy od niej, silniejszy i może przez to budujesz w niej poczucie bezradności. No tak by powiedział nie jeden psycholog w Polsce dzisiaj. A z drugiej strony, taka orgia, no dobra, no ale bądźmy wyzwoleni, no co, każdy niech robi to, co chce, tak, jest wolność. Jest wolność. I nikt ci nie będzie wmawiać, a już nie daj Boże, żaden ksiądz, który sam po godzinach robi różne przecież rzeczy, pewnie, nie będzie ci tu ograniczać twoich wolności. A na tej orgii w sumie nie próbowałeś jeszcze może z osobą tej samej płci, to może przy okazji, no jak już się bawić, to się bawić. A czemu na tych orgiach to ludzie zawsze są naćpani i pijani, skoro robienie fajnych rzeczy, to chyba najlepiej na trzeźwo, tak? No ale nie, oni z jakiegoś powodu zawsze muszą się tam zintoksykować, tak by jednak coś im mówiło, że to chyba jest nie tak. Ale jak widać, sukces tej metody, społeczeństwo już nie wie, już samo nie wie, co jest dobre, tak? Biali ludzie uważają, że biali ludzie są źli. No przecież to jest nielogiczne, ale wielu białych ludzi tak uważa, tak? Często kobiety uważają, że mężczyźni są źli. Czy wtedy lepiej się żyje z takim przekonaniem, takiej kobiecie na przykład, bo to, że mężczyźnie, to wiadomo, że nie, ale czy samej tej kobiecie, która tak uważa, czy lepiej się żyje? Ludzie, którzy mają naturalny popęd do tworzenia rodziny, czyli to, co ma każdy naczelny, tak? I generalnie każdy gatunek świata, bo dzięki temu w ogóle gatunki przeżywają, to tylko u ludzi, ale nie, tylko u nowoczesnych ludzi nagle stwierdzają nie, a rodzina jest zła, bo rodzina to po pierwsze jest ograniczenie, coś komuś ślubujesz w ogóle bez sensu, a co ty wiesz, co będzie za 2 lata. Po drugie, dzieci, to jednak będzie ciężko podróżować, mając dzieci, a dzieci marudzą, a w ogóle to, a ktoś tam ma jakąś depresję, to sobie wymyśla jeszcze, a po co na taki świat sprowadzać dzieci? Idzie ulicą, ma życie lepsze niż król sprzed 100 lat, ale mówi, że taki świat jest posypany, że po co tu dzieci sprowadzać? Więc widzisz, jedno on widzi, ale czuje i myśli drugie. Skąd to się wzięło? Samo z siebie, czy może nie do końca? Także to jest ciekawe, to samo z jedzeniem, tak? Masz w którymś momencie już nie wiedzieć, co jest zdrowe, co jest niezdrowe i w końcu stwierdzić, dobra, oni mi już tyle badań pokazują, czy pomidor można, czy jednak ogórek jest zły, a może ogórek jest dobry, a tak naprawdę to i pomidor, i ogórek jest dobry, ale nie razem, bo jak zjesz razem pomidora i ogórka, to się wyklucza i tak dalej. Czyli taka mądrość, jak nagrywałem tu odcinki o błękitnych strefach, gdzie ludzie żyją najdłużej i najzdrowiej, to tam była prostota, tak? Po prostu odrzuć przetworzone jedzenie, jedz to, co czujesz. I po prostu wtedy się i tak nie masz jak przejadać. Do tego dodaj sen, no i to, żeby dziennie zrobić 12 do 18 tysięcy kroków, koniec. I tak ci ludzie dożywają 100 lat. Ale u nas nie, to nie może być takie proste. To musi być niuans, tak? Niuans taki, że to łączysz z tym, a to z tamtym. W którymś momencie tych zasad i komplikacji jest tak dużo, że w zasadzie człowiek stwierdza nie jeden, że a dobra, chrzanić to, bo już mnie to przygniata, idę na burgera. Bo to nie ma sensu, takie myślenie. A poza tym wszystko jest dla ludzi. To też mam wrażenie, że to mogliby na spotkaniu KGB wymyślić. Taką ideologię, wszystko jest dla ludzi. Bo to jest świetna ideologia, tak? Żeby ludziom niszczyć życie, tak? Wszystko jest dla ludzi, czyli co? Wszystko, tak? Każdy narkotyk jest dla ludzi, każda niezdrowa żywność. Jakbyś nie spróbował nigdy, to co by się stało? Jak naprawdę w twoim życiu nie pojawiłby się ani jeden kebab, ale na przykład byłoby łatwiej, bo by go nie wynaleziono, to co? Twoje życie uznałbyś za zmarnowane? Czułem, że czegoś tam brakowało. Kepsa. Tak, to było to. Na przykład jakbyś miał dopiero 80 lat, wtedy by wynaleziono kebaby, zjadłbyś i byś stwierdził, ja pierdzielę, 80 lat żyłem bez kebaba, jak to mogło być? No, nie sądzę. Więc masz jeść syf, nie znać swojej płci, rozkminiać nawet, czy zabijanie dzieci jest dobre, bo do tego dzisiaj się udało doprowadzić te instytucje i te wywiady, tak? Że dzisiaj ludzie się zastanawiają, czy zabicie zła, zabicie dziecka jest złe, tak? W tym celu oczywiście trzeba wprowadzić nową mowę, czyli nie zabicie, tylko usunięcie. Nie dziecka, tylko płodu. I tak dalej. To się robi w każdej dziedzinie, nie tylko w tej, ale nad tym ludzie już debatują. Kumasz to? Debatujmy, czy ludzie powinni eliminować własne dzieci. Matka natura i ewolucja pukły się w łeb, jak to usłyszały. No ale tak jest. Także masz też oczywiście oglądać porno, bo tu mamy tyle badań na to, że to psuje potem życie rodzinne, że no przecież o to też chodzi, tak, żeby rozwalić życie rodzinne, no bo Zachód stał życiem rodzinnym, tak? Podstawowa komórka bezpieczeństwa i szczęścia to zawsze była na Zachodzie rodzina w tej cywilizacji, więc to też było celem Bezmienowa i jego kolegów, tak, żeby to rozmontować, bo wtedy ludzie już w ogóle nie będą wiedzieli, do czego mają się uciec, tak? Nie będą mieć przyjaciół, nie będą mieć rodziny, nie będą mieć bliskich, do tego będą się zastanawiać, jakiej są płci, czy zabijanie jest dobre. Mamy genialną wtedy sytuację, że nikt nie wie niczego i w którymś momencie ci ludzie szaleją, tak? Jeden zacznie ćpać, bo już tego nie wytrzyma, drugi chlać, trzeci niczego już nie wytrzyma, więc w ogóle ze sobą skończy. I to się dzisiaj masowo dzieje na Zachodzie. To nie jest tak, że to, co on opowiadał 40 lat temu, to było takie science fiction i dziś nie możemy pod to podłożyć faktów, albo że to podkładanie faktów to jest takie myślenie życzeniowe, że Wieczorek tu przesadzasz, tak? Że dopasowujesz. No nie, to dokładnie ten model, dokładnie dzisiaj działa i rzeczywiście efekt taki, o jakim on mówił, żeby ludzie wariowali, żeby już nie wytrzymywali tego, żeby ćpali, żeby popadali w depresję, to dzisiaj widać masowo na Zachodzie, że efekt jest osiągnięty. Ważne też było, żeby wytępić kapitalizm i dać rządowi pełnię władzy. I żeby przekonywać wszystkich, jak wojna idzie, że żyją w pokojowych czasach i odwrotnie, i zabić patriotyzm wszelkimi sposobami, tak? Czyli tłumaczyć, że nie, ty nie możesz mieć rejestracji w samochodzie z polską flagą, musisz mieć z jakimiś gwiazdkami, tak? To jest przykład oczywiście, o którym Bezmienow nie mówił konkretnie, tylko mówił bardziej o Stanach Zjednoczonych, tak? Żeby tam pokazywać, że ten patriotyzm, ta Ameryka, w której my żyjemy, to jest zła, to tyle zbrodni ma na swoim koncie i tak dalej, i tak dalej. I co jest ciekawe, w tej demoralizacji tak naprawdę nie chodzi jeden do jeden o te rzeczy. Czyli to nie jest tak, że jak rosyjskie KGB stwierdza, teraz będziemy też atakować Chińczyków, to w ten sam sposób, tak? Rozmontujemy rodzinę, wprowadzimy 60 płci, wprowadzimy oczywiście narkotyki do tego, porno i tak dalej, i tak dalej. Nie, chodzi o to, żeby wziąć coś, co w danym społeczeństwie iskrzy, jest jakimś problemem, tak? Czyli że w Stanach na przykład w tamtym czasie osoby homoseksualne domagały się o swoje prawa. No ale domagały się w miarę normalnie, tak? Mówiły, że chcemy to i to i tak dalej. Więc KGB w to brało i mówiło, to jest potencjał. Tu jest potencjał na kryzys, tak? Tu można z tego, można to przerobić na wojnę, czyli przerabianie konfliktów na wojny, tak? Albo na przykład Kościół. Im bardzo nie pasuje to, żeby była jakaś instytucja, która daje kompas moralny. Więc stwierdzili, no ale patrzcie, wychodzą różne afery w tym Kościele, tak? Ksiądz zrobił to, zrobił tamto, skrzywdził jakieś dziecko. Genialnie! To jest potencjał zapalny. Zróbmy z tego wojnę. Nie, że tego księdza do więzienia i koniec tematu. Nie. Przeróbmy to na wojnę nowoczesności ze złym kościołem, który generalnie to niczym innym się nie zajmuje niż krzywdzeniem dzieci w sumie. I przerobili, i to działa, i to się udało, tak? Tak to dziś działa. Ktoś, kto sobie myśli, że dziś miałby na przykład pójść do kościoła, a nie chodzi, to raczej myśli w kategoriach nie, że to nie jest dla mnie akurat, albo że ja mam swoją inną wizję życia i duchowości, tylko sobie myśli, nie, do, bo tam zboczeńcy i tak dalej. Czyli zadziałało. Czyli bierze się faktyczną rzecz, typu, że policja przemocowo potraktowała jakiegoś czarnoskórego. Fakt, wycina się z tego kontekst, że to był rasowy przestępca i ćpun, znany tej policji, więc oni wiedzieli, że on się będzie rzucać. Tego już w mediach nie było, jak Black Lives Matter powstawało, czyż nie? No więc policja przekroczyła swoje uprawnienia, zrobili to faktycznie źle, gość nie przeżył interwencji i wtedy różne instytucje całego świata myślą sobie, genialny punkt zapalny. Tam już iskrzyło w tematach rasowych w Stanach od lat i teraz mamy element kryzysowy. Zabili gościa, zróbmy z tego wojnę. Zróbmy z tego wojnę. I zrobili. I do dziś ta wojna trwa, tak? Mimo, że już nie ma protestów na ulicach Black Lives Matter, to do dzisiaj musisz, robiąc film w Hollywood, wyliczyć, ile będzie osób czarnoskórych, bo jak ci się liczby nie będą zgadzać, to będzie problem. Mało tego, ja ci powiem, że my kiedyś coś w Stanach Zjednoczonych chcieliśmy drukować. Chyba Misia Ekspertusia, więc wysłaliśmy do amerykańskiej drukarni. zapytanie o cennik, tyle sztuk i tak dalej. No, powiedziałbyś, że mogą nam odpisać, że albo nie mają mocy przerobowych, albo mają i podać cenę. Ale nie, tak nie było. To było 5 lat temu mniej więcej. Dostaliśmy odpowiedź z formularzem, że zanim dostaniemy wycenę, to wypiszcie nam tu. Ile w waszej firmie w Polsce jest osób homoseksualnych? Naprawdę, autentyk. Ile jest mężczyzn, kobiet? Ile jest osób czarnoskórych? No i teraz co ja mam? W Polsce szukać do firmy specjalnie czarnoskórego, żeby oni mi wydrukowali misia ekspertusia w Chicago? No błagam. Więc to jest nie do pomyślenia. Ale zobacz, to było 5 lat temu, a w Polsce zbliżamy się do tego. Jasne, są jakieś ruchy też przeciwne, ale bardziej niestety tylko w Stanach, a nie w Europie. Więc to wszystko działa. Więc trzeba, czyli tak naprawdę model nie polega na konkrecie, że modelem KGB będzie tępienie Kościoła, tylko jeżeli w danym kraju, typu Polska czy Stany Zjednoczone, Kościół jest kompasem moralnym, to tam tępimy Kościół, tak? Bo tam mogą wyniknąć spory, tak? Tam się ktoś może wkurzyć, bo wyjdzie jakaś afera kościelna i trzeba to podłapać, tak? Jeśli w innym kraju, typu Chiny, no tam Kościół za bardzo nic do gadania nie ma, więc tam coś innego, to czepmy się tego czegoś innego, tak? I tego, to będziemy eskalować. Więc tak to właśnie działa. To też działa poprzez edukację, ta demoralizacja, czyli relatywizm historyczny. Czyli zamiast podkreślać dokonania bohaterów danego kraju, to trzeba wyciągnąć najgorsze fragmenty historii tego kraju i uczyć tych studentów, że patrzcie, ten nasz kraj to w ogóle Matko Boska. Ta nasza Polska to jakby nie Polacy, to ci Niemcy by tam w ogóle żadnego obozu nie dali rady zbudować. To my w sumie zbudowaliśmy w zasadzie. W zasadzie to Adolfa tu nie było. On tam, nie, on był gdzieś indziej. On był w San Remo na wczasach, a my tu stawialiśmy Auschwitz. Tak było. Trust me, bro. Także, a w ogóle, nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy pamiętasz przecież, bo to idealnie pokazuje, jak był szturm, tak? Było ewidentnie działanie wojenno-dywersyjne poprzez destabilizację naszej wschodniej granicy, tak? Ze strony Białorusi, przez podrzucanie różnych tam ludzi. No i zobacz, ile osób, tak zwanych Polaków, zaczęło wspierać tę dywersję, zaczęło wspierać szturmowanie polskiej granicy. To jest nielogiczne. No wyobraź to sobie. Pomyśl sobie, że znana reżyserka albo znany profesor, ludzie inteligentni, wykształceni, Polacy, którzy nieraz podkreślali, że są Polakami w sercu, będą swoimi działaniami aktywnie wspierać szturmowanie polskiej granicy. Uwierzyłbyś? Teraz już tak. Teraz już chyba we wszystko jesteśmy w stanie uwierzyć, a wtedy... W sensie 100 lat temu na przykład, jakby ktoś to powiedział, no to byłoby dziwnie, tak? To, że jak? Także, że jeszcze za pieniądze to może, ale ideologicznie, że ktoś to uwierzy, tak? Że tak, to jest dobre. To jest dobre, że oni szturmują polską granicę. A w ogóle złe jest to, że ktoś jej broni. A ci, co bronią tej granicy, którzy przecież zawodowo z naszych podatków ryzykują życie, żeby bronić tej granicy, to oni są w sumie zbrodniarzami. Czyli to jest totalne odwrócenie faktów o 180 stopni. Dosłownie. To jest całkiem mówienie, że białe jest czarne, a czarne jest białe. I działa! Bo 50% społeczeństwa mówi, no tak, tak. Dlaczego? Bo ci ludzie są pod tą propagandą nie od wczoraj, tylko od urodzenia tak naprawdę. Od urodzenia. Niektórzy mają takiego farta, że się urodzą w sceptycznym środowisku, tak? Czy, no ja tak mam, tak? U mnie zawsze w rodzinie był sceptycyzm, tak? Jak było czyjakolwiek wypowiedź, to zaraz w domu były komentarze, a dobra, ściema, bo chcę zarobić, kłamać i tak dalej. Więc ja się tak wychowałem, tak? Że generalnie ja nie wierzę, ja jak ktoś mi coś mówi, to się zastanawiam, jaki ma w tym interes. I jeżeli ten interes jest spójny z moim, no to wtedy mogę uwierzyć, tak? Bo wtedy się nam może opłacać. Ale jeżeli jest niespójny, a zazwyczaj często tak jest, zadziwiająco często tak jest, no to wiadomo, że chyba nie warto. Także zastępowanie wiedzy opiniami, to jest element tej całej dywersji, czyli promowanie idei, że każdy ma swoją prawdę na przykład, czyli to nie jest tak, że jest prawda, typu nie należy zabijać dzieci, tylko teraz każdy ma swoją prawdę, czyli ty masz swoje niuanse, tak, inną sytuację, inną rzeczywistość, inną moralność, więc dzięki temu nie szukamy czarno-białej prostej rzeczywistości, że to jest złe, to jest dobre, tylko już zaczynamy relatywizować, tak? To jest takie no, trochę dobre, ale trochę też złe i tak dalej. I oczywiście strategia KGB, mówię KGB, bo to bezmiennie mówił, natomiast niewątpliwie dzisiaj jest widoczne, że tą samą strategię stosują Chińczycy, Amerykanie, Unia Europejska i tak dalej, tak? To są dokładnie te same metody. Więc dzielenie ludzi na wrogie grupy, tak, to jest super zawsze. To rozbija społeczeństwo, czyli rasy, tak, bijcie się ze sobą. Płcie, tak, kobiety, Pamiętajcie, całe wasze nieszczęścia wszystkie zawsze były przez facetów. Faceci, no zobaczcie, te kobiety takie wyzwolone to was tak naprawdę nie chcą, a w ogóle to będą zdradzać dzisiaj w tych czasach, bo no nie warto. Wyznanie, tak, czyli ci tacy, ci siacy i tak dalej, niech się biją. Generalnie niech się biją, tak? Lewacy z prawakami. Po to, żeby ludzie zaczynali traktować siebie jako wrogów ideologicznych. A wrogie państwo wtedy się cieszy. No i ważne jest też podważanie zaufania do policji, sądu, starszyzny jakiejkolwiek, żeby jednostka czuła się taka bezbronna, tak? Że co ja zrobię? Tu i tak nic, nie mogę skrytykować na przykład zagranicznego koncernu, który nam wciska jakieś nieprzebadane tak naprawdę leki z nieznanymi skutkami ubocznymi, bo polska policja może mnie za to ukarać. Kumasz to? Bo tak jest dzisiaj. Nie mogę, na przykład jak ja teraz sprzedajemy suplementy diety, swoją drogą, ekspertianaturalis.pl, zapraszam, wpadaj. I my taki suplement sprzedajemy komuś, kto mieszka we Włoszech, to my musimy od niedawna wypełniać jakieś formularze, ile szkła wysłaliśmy do Włoch, ile CO2, ta wysyłka, ile tu jest w ogóle jakichś innych materiałów w tej nakrętce, ile papieru zużywamy do produkcji etykiet, podzielić to przez ilość zamówień akurat we Włoszech i tym samym o, jak bardzo zanieczyściliśmy Włochy, zapłacić od tego podatek. Przecież to jest pranie mózgu, to jest głupota, to jest fikcja, tak? Żadna planeta przez to się nie ocali. Więc to jest jakaś bzdura, ale są jeszcze ludzie, którzy w to wierzą, tak? Są jeszcze aktywiści, którzy mówią, no tak, to... I wiesz, co ja wiem? Że mimo, że to jacyś brukselscy ludzie wymyślili, to jak ja tego nie zrobię, to polska skarbówka do mnie przyjdzie z pretensjami. Polski sąd, polski ZUS, polskie instytucje mnie ukarzą za to, co oni i tak, jak siedzą teraz, piją kawkę, to oni też wiedzą. Nawet jak oni mnie teraz słuchają, tak? Pani ZUS-u teraz słucha i sobie słucha tego, co ja mówię, to ona wie, tak? Wiesz, przyznaj, Kasiu, ty wiesz, że to jest głupie, tak? Że to jest nielogiczne, że to jest absurd, że to jest jakaś fikcja zrobiona w ramach korupcji jakiejś ideologii, na pewno nie po to, żeby ocalić planetę. Zgadzasz się, Kasiu? Nie wątpię, że Kasia z ZUS-u i Andrzej ze skarbówki się zgadzają. Ale mimo to, system już jest tak skonstruowany, że i Kasia ze skarbówki, i Andrzej, że Kasia z ZUS-u i Andrzej ze skarbówki przyjdą po mnie, jeśli ja tego nie wypełnię. Tak to działa. Czyli jest podważanie zaufania do instytucji, no bo jak ja teraz mam wierzyć, ufać instytucjom, jeżeli z jednej strony mam kolegę, dwóch kolegów z policji, którzy naprawdę robią świetną robotę, nocami jeżdżą i takie rzeczy widzą i zabezpieczają ludzi, często ratując im życie, więc naprawdę powiedziałbym bohaterowie, a młode chłopaki, a z drugiej strony podczas pandemii szedłem sobie normalnie po ulicy i mnie policja zaczepiała i chciała dawać mandaty, że nie zakładam kawałka jakiejś nie wiadomo czego na pysk. Bo oni dobrze wiedzą, że to nikogo przed niczym nie ochroni, no ale no bo sami tacy głupi nie są, tak, żeby w to wierzyć, co tam w mediach gadali, że to ochroni po prostu, nie wiadomo co, więc oni też wiedzieli, że nie, no ale co, no i jak ja i obywatel ma w tym momencie ufać, tak, służbie zdrowia, policji, skarbówce i tak dalej, jeżeli stworzyliśmy my, no nie my, tylko ktoś stworzył taki system, który działa na korzyść, no, obcych państw. Można dzisiaj powiedzieć, tak? No bo to, że polskich rolników się tępi, to nie dlatego, że tak jest fajnie, tylko dlatego, że widocznie są jacyś inni, nie polscy rolnicy, którzy na tym skorzystają. Logiczne, nie? Także ciekawe. To, co mnie najbardziej zdziwiło w tym wszystkim, w tym wywiadzie z Bezmianowym, że on powiedział, że dziełem KGB jest też New Age. New Age. Że agenci KGB latali do Indii, szukali takich guru medytacji, którzy gdzieś tam w tych jaskiniach robili jakieś tam swoje kółka medytacyjne i zaczynali ich promować, zaczynali przekonywać na przykład amerykańskich profesorów i gwiazdy filmu, żeby latali tam, żeby to nagłaśniali. Oni sobie w którymś momencie robili deal z tymi ludźmi, czy dogadywali się z jakimś takim guru, który ewidentnie był fejkiem, tak? Czyli mówił, ja tu będę teraz ludziom promować oświecenie i duchowość i tak dalej, tylko duchowość jest najważniejsza, a to przyciąganie, a to coś. Nie zajmujmy się sprawami państwowymi, narodowymi, to są rzeczy nieważne. Prawda jest tylko w tobie i ty masz siedzieć i przytulać drzewo. I oni mówią, i jak znaleźli takiego gościa, który w to nie wierzył, a mówi, że większość takich była, to mówili, to robili deala, tak? Słuchaj, ty tu jesteś lokalnym guru hinduskim, my ci będziemy robić biznes, tak? Będziemy ci załatwiać, amerykańskie gwiazdy będą tu przyjeżdżać, płacić ci $1000, ty im będziesz robić retreaty duchowe, a oni wrócą do swoich krajów i będą to promować, będą promować tę medytację jako jedyne rozwiązanie, tak? Na zasadzie, a po co ja mam się przejmować tym, że tępią polskich rolników, skoro prawda jest we mnie i szczęście jest we mnie, więc ja mogę zamiast gadać o tych rzeczach skandalicznych nieraz, mogę wyjść sobie z tego auta i tam usiąść na ławce w parku, spojrzeć w niebo i uznać, że świat jest piękny. Bo w zasadzie to trochę jest, ale trochę też nie jest. I właśnie oni w KGB wymyślili, że to jest genialne. Tak, że to jest genialne, bo wtedy właśnie odwrócimy uwagę milionów ludzi, którzy będą tylko medytować, szukać wszystkiego w sobie, a my tu będziemy robić swoje i nikt nie będzie miał pretensji, tak, za ten czas. Więc przeciekawe, przeciekawe to jest, bo tego się przyznam szczerze, nie spodziewałem, nie powiązywałem tego. Fakt, że jak widziałem, jak jest sekret promowany i to wmawianie ludziom, że myśleniem się coś osiąga, po to, żeby oni byli tak naprawdę bankrutami życiowymi, nieudacznikami, bo po co mają działać, skoro mogą myśleć, albo jak właśnie takie myślenie pozytywne do ekstremum, takie new age'owskie, że wszystko zawsze jest dobrze, tak? Nawet jak jest źle, to nie przejmuj się tym, nie myśl o tym, myśl tylko o sobie. To czułem też, że coś jest nie tak, ale jakoś nie do końca znalazłem odpowiedź, co? A tu proszę, 40 lat temu facet powiedział, że oni to w KGB wymyślili. Więc ciekawe. To samo w popkulturze, tak? Powiedzieli, że wymyślili to tak, że trzeba promować w filmach i muzyce postawy narcystyczne, hedonistyczne, skrajnie egocentryczne, żeby rozwalić całą tą tkankę społeczną, to, że ludzie się o siebie troszczą, że ja rano wstając myślę o tym, co mogę dla kogoś fajnego zrobić. To było standardem kiedyś. Dzisiaj standardem jest, co ja mogę dla siebie zrobić, tak? Co przy okazji prowadzi i tak do kompleksów, potem i nieszczęścia, więc trochę to marny interes. A w mediach trzeba, według Bezmienowa, robić szum informacyjny, tak? Czyli produkować tak dużą ilość sprzecznych komunikatów, żeby odbiorca był przemęczony tym i w końcu stwierdził, dobra, odpuszczam już w ogóle. I tak jak z New Age'em, zajmuje się tylko swoim wnętrzem. I też ważne, według Bezmienowa i KGB, żeby skupiać się na trywialnościach. Czyli promowanie celebrytów, błahych skandali, tak, że Kardashianka se ogoliła tyłek jakąś taśmą i ta taśma jej zostawiła czerwone ślady i tak dalej. I że w ogóle ta gwiazda napyskowała tamtej, a matka tej przespała się z ojcem tamtej i tak dalej. Po to, żeby społeczeństwo było coraz głupsze, coraz mniej czytało książki, edukowało się, zajmowało się ważnymi sprawami i żeby jednocześnie prawdziwe niebezpieczeństwo przeszło bez echa. Tak, no bo kto z nas się na przykład spodziewał pandemii? Nikt. A wcześniej zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, tak, czyli czy są te prawa gejów, czy ich nie ma i tak dalej. I o to się ludzie bili, o jakąś pierdołę, która tak naprawdę w ogóle w realnym życiu nie występuje. No bo to nie jest tak, że idzie gej i go biją, więc ani nie ma dyskryminacji, ani nie ma też tak, że oni jakoś specjalnie potrzebują nowych praw, albo że mają za dużo, albo za mało. Generalnie można by ten temat olać i już nigdy do niego nie wracać, a jednak nie. W mediach cały czas. To samo. A w tym czasie się ważą losy na przykład gospodarki całej Europy. No nie? I jakoś tam detale. Nieważne, kup se BYD, będzie dobrze. Także przeciekawe, więc nie chodzi o obiektywne prawdy, tylko o znalezienie takich podstaw w danego kraju i rozmontowywanie ich, tępienie i tak dalej. Także i ważne, żeby w mediach byli agenci, dziennikarze podstawieni i tak dalej, którzy będą zajmować się zawodowo kancelowaniem niewygodnych ludzi, czyli to jest ich jedyne zadanie. Czyli jak pojawi się ktoś, kto zacznie mówić nie to, co można, to wtedy od razu zupełnie przypadkiem, z paru różnych źródeł zostaje on wytępiony, zaatakowany, wyśmiany i tak dalej. I to się dzieje też ciągle, tak? To widzimy cały czas. Zobacz, jak Jordan Peterson powiedział, że jest on, jest ona, a nie ma Zozi. I zobacz, i po powiedzeniu czegoś takiego magicznie kilkadziesiąt różnych mediów naraz go zaatakowało. Że dyskryminator, że zły, że o, nie kocha ludzi i taki katolik i tak dalej, i tak dalej. Także to się dzieje cały czas, kancelowanie ludzi, którzy mówią pewne rzeczy. No mój kanał to prawie zniknął podczas pandemii, więc widać, że to rzeczywiście funkcjonuje. Także ważne, żeby agresywny spór zrobić z podstawowych pojęć i w tym celu wprowadza się nową mowę. I nową mowa jest fajna, ponieważ w którymś momencie człowiek się autocenzuruje, tak? Czyli myśli sobie, no powiedziałbym nazwę tego państwa, które prowadzi ostatnio trochę za dużo wojen, no ale ja już wiem, że trochę ryzykuję, tak? Czy w tym programie, jak powiem, to mi utną zasięgi, jak ostatnio zrobiłem wywiad z Gadowskim, zrobił świetne wyświetlenia, bo stał się wiralem. No i od tego wywiadu każdy mój kolejny odcinek ma przycięte zasięgi. Każdy odcinek. Kumasz to na 500 ponad tysięcy subskrybentów, jakiś odcinek na ciekawy dla tych ludzi temat, dotarł jednak tylko do 30 tysięcy ludzi. I tak z każdym kolejnym odcinkiem. Magia w akcji. Także ludzie, to jest plus nowomowy, że ludzie sami się cenzurują w którymś momencie. Powiedziałby słowo Murzyn, no ale chyba nie powie, bo on wprawdzie nie czuje nic negatywnego w związku z tym, żeby kogoś obrażał i nawet nie chce, no ale wie, że mu nie wolno. Tak? Czy wolno jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę poprawnie to jest na Ukrainie, czy już nie wolno? Także czy wolno użyć słowa pandemia? Nie wiadomo. Także stwierdzono też w KGB, że robotnicy na Zachodzie to byli zbyt bogaci, tak? Że w Stanach to już ta klasa robotnicza, która kiedyś w Rosji to była ta biedota i tam się robiło rewolucję. Ale teraz to się tak nie zrobi, bo są zbyt bogaci, zbyt dobrze im się wiedzie, to trzeba iść w mniejszości, tak? Mniejszości rasowe, seksualne, w studentów, w marginalizowane grupy społeczne i tam będą piękne ogniwa niezgody, tam można robić wojny. I według niego współczesna Rosja stosuje strategię takiego chaosu wielowektorowego. Czyli jednocześnie wspierają ruchy skrajnie prawicowe i skrajnie lewicowe. Tak? Po to, żeby był chaos, żeby była niezgoda i tak dalej. Niektóre na przykład osoby, na przykład współzałożycielki ruchu feministycznych niektórych, na przykład Patrice Cullors, otwarcie deklarowały w wywiadach, że zostały przeszkolone z marksizmu. Na płatnych warsztatach zagranicznych. Więc czasem to tak jest. Czy ten strajk kobiet, o którym wspomniałem, tak, że oprócz aborcji na początku, to była ta jedna rzecz, to potem nagle Rada Konsultacyjna Strajku Kobiet sformułowała postulaty: dymisja rządu, świeckie państwo, usunięcie religii ze szkół, kwestie klimatyczne, likwidację umów śmieciowych, tak? Czyli to jest klasycznie marksistowskie łączenie różnych grup interesu, żeby potem już ogólnie był chaos w całym systemie, tak? I zawsze to jest wykorzystywanie kryzysu. Ważne, jak jest jakiś kryzys, trzeba działać. Czyli właśnie te protesty strajku kobiet w środku pandemii COVID. Tak? Idealny moment. Tak? Nic nie działa w państwie, wszystko się sypie, ludzie ze sobą skłóceni i tak dalej. I wtedy jeszcze dowalmy strajkiem na całe państwo. Więc to jest genialne, bo z punktu widzenia teorii dywersji to jest idealny moment na uderzenie. Gdy społeczeństwo już jest zmęczone, zestresowane, podzielone restrykcjami i tak dalej, to jeszcze im dowalmy. O jakąś pierdołę, która dotyczy 2 osób rocznie, zrobimy już ostateczne uderzenie. Tak? No i podważanie fundamentów, tak? Choćby podczas tego strajku, ataki na kościoły, malowanie elewacji, zakłócanie mszy, radykalne hasła, tam wypier i tak dalej. Próba zniszczenia tradycyjnych autorytetów. I to jest przecież w strategii KGB kluczowe do osłabiania odporności państwa. Ja tutaj nie sugeruję, że KGB za tym stoi, ale sugeruję zdecydowanie, że ktoś za tym stoi, tak? Jakieś obce państwo, na pewno. Niekoniecznie KGB, to też zawsze trzeba po pieniądzach szukać, po tym, kto na tym zyskuje w danym momencie, tak? Na destabilizacji Polski. No niestety, na destabilizacji Polski dość dużo obcych państw zyskuje, więc czasem ciężko ustrzelić, kto akurat tym razem coś odwalił u nas. Ale że odwalił, nie powinno to rodzić żadnych wątpliwości. Okazuje się, że na przykład jak Rosja atakowała Gruzję w 2008, to niektórzy skorumpowani agenci KGB, czyli tacy, którzy przeszli na stronę Zachodu, pokazywali, że dokładnie tym samym modelem chciano przejąć Gruzję. Ten sam czteroetapowy model. Tak, czyli po 40 latach, tak? Dalej ten sam model, czyli zaraz będziemy się zastanawiać, czy to nie jest tak, że jeden Bezmienow sobie coś wymyślił, przecież on poszedł na współpracę z CIA, to może on wymyślił to wszystko, żeby zdeklasować Rosjan, a wcale tak nie jest i wcale nie ma takiego modelu. Zaraz się nad tym też zastanowimy. Drugi etap, kiedy państwo już jest zdemoralizowane, ludzie już nie wiedzą, kto jest jakiej płci, z kim należy sypiać i czy w ogóle jest ten Bóg, czy tamten, a w ogóle najlepiej to nie ma żadnego, tylko albo nie ma nic, albo jest tylko moje wewnętrzne ja i tak dalej. Jak już mamy to zrobione, a kobiety nienawidzą mężczyzn, a mężczyźni kobiet i wszyscy generalnie się nawzajem nienawidzą, a mimo, że biali z czarnymi się lubili, to teraz znowu się zaczynają nie lubić właśnie przez to podsycanie tych problemów, to możemy przejść do drugiego etapu, czyli destabilizacja. I to jest kilka lat. Tu już moralność nie ma znaczenia, a teraz idziemy w rozwalanie. No bo moralności już nie ma, tak? Państwo jest upadłe, nikt nie wie niczego, nikt nie wie, co jest dobre, co złe. Także teraz idziemy w rozwalanie ekonomii, tak? Trzeba zniszczyć przemysł, zniszczyć biznes, relacje zagraniczne trzeba zniszczyć tak, żeby ludzie się przestali ze sobą nawzajem, państwa przestały się ze sobą nawzajem dogadywać, żeby sojusznicy przestawali być sojusznikami i tak dalej. Niszczyć systemy obronne, tak, czyli będziemy tępić nasze własne wojsko, tak, wyzywać ich od morderców, żeby nikt nie chciał być potem żołnierzem, tak, bo będziemy wtedy mieć mniej żołnierzy i tak dalej i łatwo się nas przejmuje i tak dalej, i tak dalej. Skłócanie grup społecznych, budowa radykalnej polaryzacji, podważanie sensu jakichkolwiek sojuszy, radykalizacja nastrojów. No zobacz, czy etap destabilizacji właśnie teraz nie trwa w Polsce? nie mówiąc o tym, że trwa w Stanach na pewno. Przeciekawe. I w całej Unii Europejskiej. Potem jest etap trzeci, kryzys. No i tu w zależności, bo to jest szybki etap, tak, do 6 tygodni i w zależności, co to jest za państwo, tak, czyli tu mówił Bezmienow, że jak to jest takie państwo typu, które możemy przejąć, tak, jakaś Nikaragua, jakiś tam Czad, jakieś takie małe państwa afrykańskie, to kryzys oznacza wręcz wrogie przejęcie, w sensie wysyłamy żołnierzy, przejmujemy to państwo, tak, robimy rewoltę, zabijamy rząd i ciśniemy z tym. To robiono w Rwandzie, aczkolwiek wtedy to nie było, z tego co wiem, to nie stała za tym Rosja, tylko o dziwo Belgia. Milion ludzi zginęło od maczet w wojnie domowej sprowokowanej przez Belgię i sojuszników. To jest szokujące, w to ciężko uwierzyć. I to jeszcze w 90-tych latach, a nie 100 lat temu, jakieś kolonialne czasy. To już była nowoczesna dzisiejsza Belgia. Tak? Więc przeciekawe i choć trochę oczywiście przykre. Jak się da zrobić właśnie takie coś, to to jest optymalne, ale jak się nie da, tak? No bo Rosja nie zrobi tego w Stanach, bo to jest za duże państwo, czy w Unii Europejskiej, bo to też jest za duży konglomerat, to trzeba to zrobić inaczej, to ten kryzys to będzie jakieś wydarzenie. Jakieś takie, nie wiem, w Stanach to by mogło być takie World Trade Center, tak? Coś pierdykło. W Europie to może być pandemia. To jest świetny moment. To jest właśnie taki kryzys. Parę tygodni realnego kryzysu, a potem można przejść do etapu czwartego, czyli normalizacja. Czyli, że stworzyliśmy nową rzeczywistość. Teraz jest całkiem inaczej. Teraz już jest po naszemu. Jest na przykład większa inwigilacja, więcej zakazanych słów, inny rząd, mniejsze prawa obywatelskie i tak dalej, ale to jest nowa normalność. Ludzie jakoś się na to zgodzili, bo był kryzys, a wcześniej przed tym kryzysem zostali zdemoralizowani. Więc teraz to już przejdzie i ten etap może trwać w nieskończoność. Teraz można już jechać na zawsze. I tyle. A jeżeli jeszcze będą jacyś tam oporni i tak dalej, to się ich zmarginalizuje w państwach typu Stany czy Unia Europejska, albo wyeliminuje w państwach typu Rosja czy państwa afrykańskie, tak? I już, i mamy gotowe. Tak działa czteroetapowy model i teraz dam Ci jeszcze na koniec parę przykładów, które zadziwiająco się z tym tutaj spinają. Wcześniej jednak przypomnę, że na ekspertę.com.pl możesz zdobyć książkę Wzór na szczęście, napisaną przez Mogaudata, który jest, można powiedzieć, bardzo eksperckim ekspertem w temacie, ponieważ stracił syna, więc ma wszelkie powody, żeby pogrążyć się w nieszczęściu, a jednak stwierdził, że się nie podda, i że jego syn chciałby przecież, żeby on dalej szczęśliwie żył. Więc doszedł do stworzenia wręcz wzoru na szczęście, który jego celem jest, żeby dotrzeć do miliarda ludzi z tym przekazem. No i my zresztą z Mogaudatem się dogadaliśmy, że ten cel wspieramy jako polski wydawca tej książki i tej wiedzy. Także zapraszam na ekspertę.com.pl, bo naprawdę daje to do myślenia. A na Instytut Lingwistyki.pl zapraszam oczywiście po nasze kursy językowe. Dobra, ocieplenie klimatu. Czy teraz już zmiany klimatyczne, bo się okazało, że ocieplenie klimatu trochę się, coraz rzadziej się broni już, więc teraz będą zmiany klimatyczne, no bo to generalnie jest zawsze prawda, tak? Zawsze klimat się zmienia, więc generalnie nie możesz powiedzieć, że nie ma zmian klimatycznych. No i zobacz, jakby to opisał Bezmienow, który oczywiście tego nie dożył, bo za jego czasów przecież promowało się ochłodzenie klimatu. Ludzie dziś tego już nie pamiętają, bo żadne media ci tego nie powiedzą, ale poszukaj, czy za czasów gdzieś tam Margaret Thatcher, sprawdź, o czym pisały wtedy media? No przecież ocieplenie klimatu to chyba nie mogło się zacząć niedawno. To musiało iść w momencie rozwijania całego przemysłu, czyli co najmniej 100 lat, nie? Nie. Otóż nie. Kilkadziesiąt lat temu jeszcze straszono ochłodzeniem klimatycznym i wszyscy zamarzniemy. Sprawdź to. Natomiast potem przyszła dziura ozonowa, a potem przyszło ocieplenie klimatu. No teraz się zmieniło na zmiany klimatyczne, bo z ocieplenia klimatu, no to już nawet Bill Gates się wycofał, no bo stwierdził, dobra, żartowałem, no bo już się okazało, że zmieniły się koncepcje, już tego ludzie nie kupują, trzeba sprzedać coś innego, tak? No i etap demoralizacji, tak? 20 lat. Czyli tutaj ekolęk i utrata nadziei. Czyli Bezmienow uznał, że wpajanie młodemu pokoleniu przekonania o nieuchronnej katastrofie, końcu świata za 10 lat, Gdańsk zatonie, przyjacielu, to prowadzi do apatii, depresji, poczucia bezsensu życia. Ja myślałem, że to jest niemożliwe, ale ja naprawdę spotkałem już w życiu osoby, które mi mówiły, że wpadły w depresję przez ocieplenie klimatu, albo że zrezygnowały z dzieci przez to, że po co teraz robić dzieci, skoro one i tak nie dożyją normalnie swojego życia, bo planeta spłonie. Więc to zobacz, jak to działa. Podważanie instytucji na etapie demoralizacji, tak? Czyli obywatele przestają ufać własnemu państwu, przemysłowi, tak? Czyli mamy sobie takie firmy, one tworzą bogactwo narodu, kopalnie na przykład, no ale one chyba niszczą świat. No to źle. Albo facet w prawdzie, w tym Bentleyu, to on czasem no wyda jakąś pożyteczną książkę, albo zrobi jakiś suplement, który jest pożyteczny, albo uczy języków i tak dalej, albo daje za darmo mnóstwo odcinków, gdzie stara się pokazać, że jaki jest świat, jak się w tym świecie odnaleźć, rozwijać i tak dalej, ale jednak to jest w Bentleyu. Taki to jest trochę niesmak, no nie? Ten Bentley to pali dużo benzyny, benzyna zatruba sarenki. Tak, mieszane uczucia, no mieszane uczucia. Także podważanie instytucji jak najbardziej. No i tradycyjny model rodziny, tak, również tutaj. Czyli, no bo właśnie, dla dobra planety lepiej nie mieć dzieci. Kiedyś bym w to znowu też nie uwierzył, ale się okazało, że przecież już było gdzie, albo we Wprost, albo w Wyborczej, był ten artykuł, że najbardziej ekologicznym możliwym zachowaniem jest rezygnacja z dzieci. Czyli to, że segregujesz butelki, fajnie, ale tak naprawdę zrezygnuj z dzieci, to jest ekologiczne. Pójdźmy dalej. Czemu by się nie utopić? Wtedy przestaniesz oddychać. Zobacz, ile to CO2 mniej stworzymy. Ja pierdzielę. Jakie to jest głupie w ogóle. Głupie. W ogóle nikt nie zada sobie nawet pytania pod tytułem, no dobra, ja jestem 20-letnią Kasią. Dlaczego w ogóle ktoś mi wmawia, że ja mam rozwiązywać problem całej planety? Co ja jestem? Przecież ja najpierw muszę skończyć studia, rozwiązać problem swojej rodziny, a może mam jedną nogę krótszą, więc muszę nazbierać na operację i rozwiązać sobie ten problem. A może chłopak mnie rzucił, więc mam problem emocjonalny i sobie rozwiązać ten problem, dojść do siebie, a potem znaleźć i stworzyć lepszy związek i tak dalej. A może nie mam jeszcze pomysłu na swoje życie, więc muszę rozwiązać ten problem. A może mój pies choruje ostatnio, to może muszę rozwiązać ten problem, bo mam za mało pieniędzy, żeby kupować mu lepszą karmę. Nie, Kasiu! Zostaw te wszystkie problemy od dziś, czynię cię odpowiedzialną za przetrwanie planety. Ja pierdzielę. Jak tu żyć, tak? Jak Kasia ma się dobrze czuć wtedy? Z taką odpowiedzialnością, gdzie jest odpowiedzialna za coś, co na pewno nie zależy od niej, bo obojętnie, co zrobi Kasia, zrezygnuje z dzieci, zacznie oddychać wolniej, żeby wytwarzać mniej CO2. To i tak Kasia planety nie ocali. Tak? Bo ostatecznie to, czy planeta spłonie, bardziej będzie zależało od tego, czy Amerykanin z Ruskiem puszczą bomby atomowe i czy Chińczyk będzie wypuszczać hektolitry ścieków do rzek. To będzie od tego zależało, a nie od tego, czy Kasia będzie dzisiaj rezygnowała ze związku, bo wtedy oddychałyby dwie osoby zamiast jednej. Także no i do tego oczywiście wykorzystanie pożytecznych idiotów podczas ocieplenia klimatów, no to jest idealne. Są aktywiści, czyli to ci wszyscy ludzie, którzy wierzą i robią to z dobrego serca, tak? Czyli prawdopodobnie tacy działacze ostatniego pokolenia to nie byli agenci jakiegoś KGB czy tam Chin bardziej, bo ta ekologia to zadziwiająco zmierza do Chin, tak? Zabijmy swoje auta, no teraz polskie to już zostały zabite wcześniej przez Niemcy, tak? Więc teraz zabijmy niemieckie i francuskie, będziemy musieli kupować chińskie, tak? Zabijmy nasze źródła energii, kopalnie i tak dalej, będziemy musieli kupować chińskie, tak? No bo to oni robią wiatraki i panele i tak dalej, więc tutaj bardziej niż KGB to bym raczej się stamtąd wpływów spodziewał. No więc pożyteczni idioci, no to są właśnie ci aktywiści, artyści, nauczyciele, oni kręcą te filmy dokumentalne, że patrzcie, tu z lodowca coś odpadło, co jest prawdą, no bo na tym polega manipulacja, tak, że bierzesz prawdę i dodajesz wnioski. Czyli z lodowca coś odpadło, w związku z tym wprowadźmy kaucję na butelkę plastikową, bo wtedy z lodowca nie odpadnie. No, także tego. Drugi etap destabilizacja, tak? Czyli celowe osłabianie gospodarki, czyli skoro jest ocieplenie klimatu, musimy zrezygnować, zabić kopalnie, żeby mieć droższy prąd, droższą energię, zabić własną motoryzację, żeby mieć inną motoryzację i potem tankować godzinę zamiast 5 minut, bo dzięki temu będziemy mniej efektywni i nie mamy szans z konkurencją na przykład ze strony Chin czy Indii i tak dalej. Czyli bezpośredni zamach na bezpieczeństwo energetyczne, niezależność przemysłową państwa, żebyśmy byli totalnie uzależnieni, tak? Polaryzacja społeczna, czyli nagle kwestie ekologiczne stają się wojną kulturową, tak? Czyli kierowcy wojują z aktywistami blokującymi drogi. I to niszczy poczucie wspólnoty, tak? Nagle się okazuje, że Polacy walczą z Polakami, a Chińczyk się cieszy, tak? I to paraliżuje choćby codzienne funkcjonowanie miast. Potem jest etap trzeci, czyli kryzys, tak? I nagle pod tą podwojoną presją ekonomiczną, bo mamy paliwo potem za 8 zł, a potem za 10, czyli droga energia, ubóstwo energetyczne, przerwane łańcuchy dostaw, jak przy pandemii i tak dalej. Do tego stałe napięcie społeczne dochodzi do załamania w zasadzie dotychczasowego systemu gospodarczo-politycznego. I to się dzieje w zasadzie, można powiedzieć, w tym momencie, albo zbliżamy się do tego, bo ten system pada, tak? Ile jeszcze czasu ludzie wytrzymają w Unii, pojmowanej nie jako fajne rzeczy, tak? Czyli to, że ja mogę sprzedać suplementy do Włoch, albo że mogę pojechać do Włoch bez paszportu, bo to jest spoko, tylko w Unii 2.0, tak? Czyli że właśnie ja muszę kwity pisać, że ktoś, kto ma firmę tirową, to musi pisać, jakie jest zużycie opon, ile CO2 ten tir zużył i tak dalej, ilu rolników zdołamy uśmiercić, zanim stwierdzimy, że dalej to już będzie albo klęska głodowa, albo uzależnienie od zboża, na przykład z Ukrainy i tak dalej. Także ludzie zmęczeni na etapie kryzysu chaosem, niepewnością stają się gotowi oddać wolność osobistą w zamian za obietnicę przywrócenia porządku. No i co? I cóż ja mam powiedzieć? I etap czwarty, normalizacja. Czyli jest nowy, pełen kontroli, ład prawny i gospodarczy pod pretekstem ratowania planety. I to dzisiaj mamy i niektórzy się już z tym pogodzili, tak? Czyli jasne, rolnicy tam czasem protestują i tak dalej, ale tak ogólnie to raczej większość ludzi mówi, dobra, idę teraz do butelkomatu oddać butelki. Czyli tak jest, to nam zabiera dodatkowy czas z życia. W tym czasie może byśmy pracowali albo spędzali czas z rodziną, a teraz nie, bo zbieramy butelki i chodzimy z nimi do butelkomatu. Więc mamy mniej czasu na co dzień. To jest jeden detal oczywiście, ale tych detali jest więcej. Bo to, że będziemy w firmie mieć kogoś do wypełniania głupich kwitów, to jest to samo, tak? Więc takich przykładów można dać 1000 i je uzbierać na ilość norm, których nie mają na przykład w Rosji czy w Chinach. Ale dla nas są już normalne, tak? U nas już pewnych rzeczy powiedzieć nie można. Wlatujesz do Dubaju i ci mówią, jesteś mężczyzną albo kobietą, zaznacz na formularzu, a jak nie umiesz zaznaczyć, to nie wjeżdżasz do Dubaju. Bo my tu nie chcemy ludzi niezdecydowanych. W Dubaju można tak powiedzieć. A powiedz tak w Polsce. No nie. Każdy polski celnik, strażnik graniczny zdaje sobie sprawę, że my żyjemy w etapie już normalizacji, że nie można tak. Że nie można tak po prostu. I tyle. Zacznij, nie daj Boże, promować auta sportowe, które palą dużo. To by było. Także są rygorystyczne normy, regulacje i ludzie się z tym generalnie godzą. Nawet jak nie wewnętrznie, to zewnętrznie. Co mają zrobić? W zasadzie można powiedzieć, jeżeli ten system był przez tyle lat robiony. Tak? Kolejny przykład. A propos jeszcze, zapraszam na instytutlingwistyki.pl po nasze turbo kursy językowe. Jedziemy z kolejnym przykładem. Pandemia. Etap demoralizacji. Jak wyglądał? Co by powiedział Bezmienow dzisiaj na ten temat? Prawdopodobnie oczywiście. Że zanim wybuchła sama pandemia, no to było tak naprawdę, społeczeństwa Zachodu były już zdekompletowane psychologicznie, tak? Czyli wyalienowane, zbalansowane, na krawędzi polaryzacji, pozbawione fundamentów, tak? A to Kościół zły, rząd zły, media złe, policja zła, więc demoralizacja już była w jakimś sensie gotowa. Ludzie też średnio wierzą służbie zdrowia, więc idealnie, że w takim momencie przychodzi pandemia. A do tego no, ciężko też obiektywnie oceniać już fakty, tak? Zwłaszcza takie, w których się nie jest ekspertem, tak? Powie ci lekarz, że na problemy z sercem to się bierze jakieś tam nie stenty, tylko te statyny, tak? I ty nie jesteś ekspertem i skąd masz wiedzieć, czy on chce dla ciebie dobrze, czy on chce dobrze dla koncernu, który to sprzedaje? I trzeba, nagle się okazuje, spędzić wiele, wiele godzin researchu i głosu różnych ekspertów, żeby w ogóle dojść do siebie. Wiele osób stwierdza, dobra, ja to już pierniczę, to ja słucham losowego tak naprawdę eksperta i robię coś. Tak więc ludzie już wtedy byli zdemoralizowani zdrowotnie, można powiedzieć. Etap destabilizacyjny drugi, czyli tu mieliśmy pięknie. Lockdowny, zamykanie małych firm, przerwanie łańcuchów dostaw, zniszczenie więzi międzyludzkich, tak? Że jeden z drugim walczył, bo ty jesteś przeciwszczepionkowy, a ja proszczepionkowy i już się rodziny czasem nawet rozpadały, tak? Plus to, że oczywiście zakaz spotkań rodzinnych, zakaz mszy, czyli wiadomo, no przypadkiem oczywiście, tam gdzie były te standardowe rzeczy, czyli spotkania rodzinne to nie, bo to jest podstawa społeczeństwa, spotkania religijne to nie, bo to jest podstawa społeczeństwa, i tak dalej. U nas w Polsce jeszcze trochę przy tych religijnych był wyjątek, dlatego że rząd był rządem dzięki Kościołowi, tak? Więc to też trochę się bardziej komplikowało, ale generalnie w innych państwach to jednak zakazy kościelne były jak najbardziej mocne. Więc ta izolacja, zakaz szkoły, tak? Bo to w szkole buduje się mimo wszystko. Jednak, no, szkoły różnie można oceniać, tak? I ja dużo widzę w szkołach do zmiany, ale faktem jest, że plusem szkoły jest, że dzieci spędzają czas z rówieśnikami. Więc zabierzmy im to! I zabrano im to, tak? Żeby spowodować problemy psychiczne u dzieci. I prawdopodobnie wiele z tych dzisiejszych młodocianych depresji jest efektem tamtego też czasu, tak? Więc totalna destabilizacja. Nagle obywatele zależą od państwa, bo nie wiedzą, czy mogą otworzyć sobie restaurację i tak dalej. Ruina ekonomiczna klasy średniej, mnóstwo firm przecież upadło i tak dalej. Większe podziały społeczne. To wszystko destabilizowało państwo konsekwentnie i tak naprawdę to by jeszcze trwało, jakby Rosja akurat nie miała innych swoich planów na wojnę, tak? Nie wątpię, że tak jak chyba, nie wiem, w Azerbejdżanie jeszcze do zeszłego roku był lockdown, więc nie wątpię, że u nas też by jeszcze pewnie z rok czy dwa lata pociągli, jakby nie to, że akurat wojna wyszła, no i trzeba było przestać udawać. No i nagle z dnia na dzień się skończyło, tak? Maseczkowanie, kombinacje, nagle się okazało, że milion uchodźców może przyjechać bez szczepień, bez maseczek i jakoś nagle masowo ludzie nie padają na ulicach. No wiadomo, kryzys, tak, czyli właśnie krótki, gwałtowny okres, to jest ten trzeci etap, który prowadzi do załamania struktury społecznej, tak? Czyli tu mieliśmy dwa kryzysy, czyli sam wybuch pandemii, ale potem w Polsce na przykład jeszcze ten strajk kobiet. Więc różne tutaj, natomiast sama ta pandemia to według Bezmienowa już byłby taki punkt zwrotny i efekt byłby taki, że społeczeństwo żyłoby w stanie ciągłego zagrożenia życia, tak, że ja mogę iść do paczkomatu, odebrać paczkę i to spowoduje, że umrę, tak, bo ktoś tą paczkę wkładał, on był zawirusowany, ja może nie otworzyłem łokciem tej paczki i przez to umrę, więc w takiej paranoi ludzie żyli. Ja pamiętam, jak w początkach pandemii powiedzieli, że nie można podróżować, więc zacząłem podróżować i pojechałem sobie na początku do Sopotu, bo z przekroczeniem granicy jeszcze było trochę trudno, więc pojechałem do Sopotu i pamiętam, z rodziną idziemy sobie na plażę w Sopocie i pani nas mija z naprzeciwka, jak zobaczyła, że idziemy w cztery osoby i w ogóle mijamy ludzi normalnie, zamiast pilnować odstęp i jeszcze idziemy bez masek, to ta pani spojrzała na nas, jakby miała dostać zawału. I dosłownie na naszych oczach tak zmieniła swoją trajektorię, jakbyśmy byli, nie wiem, gwałcicielami, mordercami. No z o 20 metrów taki okrąg zrobiła. Ja sobie myślę, znaczy wtedy oczywiście mój pierwszy odruch to były parę przykrych słów w stronę tej pani. Oczywiście tylko w głowie, tak, bo bym nie powiedział. Natomiast z perspektywy czasu to współczuję strasznie, tak? Zobacz, jaka to jest ofiara propagandy. To jest ta sama osoba, która prawdopodobnie wierzy, że planeta płonie, że ten Bentley to zabija jej przyszłość i tak dalej. Ona też pewnie wierzy, że, no nie wiem, no już nawet nie chcę myśleć, ale no w to, co dzisiaj jest sprzedawane, w to, że jak Stefan mówi, że jednak jest Bereniką, to ta pani pewnie przyklaskuje, tak? I to jest smutne. To jest smutne, bo to nam nie rozwija społeczeństwa. To wręcz przeciwnie. To zabija kraj tak naprawdę, zabija społeczności całe. No i widać to. No taki kraj jak Francja, Szwecja i tak dalej, to już są kraje, które nie wiadomo, czy da się jeszcze uratować, tak? Ciężko stwierdzić, ja się nie podejmuję, lata pokażą, ale to nie jest tak, że ktoś to robi, ale spoko, no nie przesadzajmy, nie jest tak źle. No spójrzmy na kraje, gdzie już jest tak źle, tak? W Stanach są Stany, gdzie w ogóle niebezpiecznie jest chodzić, bo wszyscy w namiotach mieszkają. W Europie są kraje, gdzie w pewnych dzielnicach w ogóle nie można być, a były to normalne dzielnice jeszcze przed całą tą działalnością i tak dalej, więc potem jest normalizacja, czyli właśnie w przypadku pandemii jest nowa normalność, tak? Czyli nagle chciano oczywiście wprowadzić jako element tej nowej normalności certyfikaty, czyli nagle, żebyś miał ten oświęcimski taki paszporcik, można powiedzieć, że ty jesteś pod człowiekiem albo nad człowiekiem i że właśnie ta nowa normalność, jak najwięcej różnych rzeczy, tak? Prawa, ograniczenia i tak dalej, pod pretekstem pandemii przeróżne rzeczy przecież wprowadzono. No i cała pandemia tak naprawdę przeszła czteroetapowym modelem. Próbowano wprowadzić jeszcze więcej, tak, czyli akceptacja permanentnej kontroli, cyfrowego nadzoru, żeby każdy donosił, gdzie jest wraz z rodziną, paszportów sanitarnych, większej ingerencji państwa w życie prywatne. I ta część tej normalności została z nami, a część, no ja nie wiem, czy mam powiedzieć dzięki wojnie, bo to trochę przykro, ale część z tych rzeczy szczęśliwie z nami nie pozostało. Kolejny przykład, World Trade Center. Tu już oczywiście niekoniecznie akcja KGB, ale czy to możliwe, żeby amerykański wywiad działał modelem KGB, skoro wszystkie wydarzenia na świecie, duże i zmieniające rzeczywistość, mają taką dziwną tendencję, żeby zgadzać się z tym czteroetapowym modelem. I tutaj wiadomo, są różne wątpliwości, tak, czemu te budynki spadały w taki sposób, jakby były wysadzone, a nie na boki, jakby były jednak rozwalone samolotem i tak dalej. No różne tam były wątpliwości, tak. Pewnie się wszystkiego nie dowiemy, natomiast był wywiad ciekawy z polskim byłym agentem, szpiegiem Aleksandrem Makowskim na kanale Imponderabilia i tam padło takie pytanie, właśnie o World Trade Center. No i pierwsze pytanie było, czy oni sami siebie zaatakowali. No i agent powiedział, że były agent, że oczywiście są dane i rzeczy, których on powiedzieć nie może, ale on raczej by się nie zgodził ze stwierdzeniem, że sami siebie zaatakowali. Natomiast gdyby pan zapytał, czy mogli wiedzieć, że będą zaatakowani i mogli celowo to zignorować, bo uznać, że to jest świetna okazja do wprowadzenia różnych ważnych zmian, to być może z takim stwierdzeniem by się trochę zgodził. I czy Amerykanie zyskali na ataku na World Trade Center? No, ci, którzy byli w środku, to nie zyskali, zdecydowanie nie. Ich rodziny również. Natomiast czy bardziej może chodzi o, oczywiście zawsze o rządzących, tak? No bo to oni zyskują, kiedy my cierpimy. Więc czy państwo, że tak powiem, coś zyskało? Oczywiście, że zyskało bardzo dużo dzięki temu. No bo przecież prowadzono Patriot Act. Niektórzy tego już nie pamiętają, ale przed World Trade Center się wchodziło do samolotu jak do pociągu. A od tego czasu na lotnisku to już jesteś terrorysta, tak? Więc Patriot Act to jest typowy, Bezmienow by to opisał prawdopodobnie jako taki klasyczny przykład takiego prawodawstwa uchwalonego w stanie emocjonalnej nierównowagi. Tak, że jest taki szok społeczny, co to się nam wydarzyło, tragedia i tak dalej, żeby wtedy pod szyldem bezpieczeństwa narodowego przemycić wszystko, tak? Czyli tak naprawdę legalne narzędzia inwigilacji własnych obywateli. Mimo że 100% tych, którzy atakowali, nie było Amerykanami, ale ktoś uznał za logiczne prowadzić ustawę, w której będziemy inwigilować Amerykanów. I nikt nie protestował, ponieważ stan emocjonalny całego narodu był niestabilny, tak? Wszyscy byli w szoku. Więc nikt nie pomyślał o tym, że albo no, jacyś tam niszowcy pewnie pomyśleli, ale wiadomo, że w takim tłumie to zaraz ich się skancelowało. Także nagle się okazało, że teraz wprowadzono różne podpuchy prawne, podsłuchy bez nakazu sądowego, w tym Patriot Act są, dostępy do danych bankowych, internetowych i tak dalej. To wszystko, co dzisiaj wydaje się normą, tak? A do 2001 nie było. I nowa definicja wroga w dodatku. To też jest klasyka modelu KGB, czyli że trzeba tworzyć tych wrogów, żebyśmy my nie zostali wrogami. Więc wróg przestał nagle być wyłącznie zewnętrzny. Czyli takie zacieranie się granic między zagranicznym terrorystą a osobą podejrzaną na terenie USA. I to już przecież co zrobiło? Zniszczyło domniemanie niewinności. Bo dzisiaj, 20 lat później, masz firmę typu Palantir, która należy do Petera Thiela, niemieckiego technokraty, można powiedzieć, współtwórcy PayPala, która to firma ma dane wszystkiego wszystkich wszędzie. Tak, kumasz to? Jak wysyłasz SMS-y do ciotki, to prawdopodobnie Peter Thiel jest w stanie je przeczytać. Oczywiście po to, żeby świat był bezpieczniejszym miejscem. A czy jest? No to ja nie wiem. To już trzeba dyskutować. Ale wcale nie po to oczywiście, żeby na przykład wiedzieć, kto jest za, kto jest przeciw, kto co mówi, kto nie tak, kogo trzeba skancelować i tak dalej. No absolutnie nie po to. W życiu. Nigdy. Jakże to. Także nagle się okazało, że w sumie wrogiem jest każdy. Tak? Dzięki World Trade Center. Tak? Bo trzeba sprawdzić twój telefon, bo może ty planujesz zamach. No i co? Dalej. Nastąpiła instytucjonalizacja tej kontroli. Tak? Taka dywersja ideologiczna, która dąży do rozbudowy aparatu państwowego, który zaczyna żyć własnym życiem i w sumie uzasadnia w ogóle swoje istnienie ciągłym szukaniem zagrożeń, tak? Czy na przykład masz kontrolę lotów. I tutaj Bezmienow sugerowałby, że takie zaostrzone procedury na lotniskach to jest wręcz, czyli zdejmowanie butów, skanery całego ciała, limit płynów, że to jest teatr, tak zwany teatr bezpieczeństwa, tak? Czyli to jest taki cyrk robiony tylko po to, żeby tobie przypominać, że jesteś w niebezpieczeństwie, nawet jak nie jesteś. I wtedy, jak powiedzieć logicznie, i zdarzało mi się rozmawiać z ludźmi na ten temat, i mówię, dobra, jeżeli wszędzie się czają zamachowcy, bombowcy i musimy przechodzić tą kontrolę, i to wcale nie jest po to, żebym ja się czuł jednak jak terrorysta i żebym czuł, że na pokładzie mógłby być terrorysta, wcale nie po to, i żebym się zgodził oddawać swoje wolności, to dlaczego na dworcu tak nie jest? Dlaczego wchodzę do pociągu normalnie? Dlaczego na statek wchodzę normalnie? No dlaczego? Bo co? Bo terroryści mają świętą zasadę jakiegoś dżihadu, że tylko w samolotach wysadzamy bomby, czy co? W pociągu się nie rozsadza. no o co tu chodzi? I ktoś tam czasem, czasem się zdarza, że ktoś mówi, no ale nie, bo to ja tam wolę na przykład jednak się czuć bezpiecznie, jak lecę samolotem. No ale dlaczego? Jakby co? A czyli jak jedziesz pociągiem, to czujesz po prostu, że śmierć jest blisko? Czy co? A czasem ktoś mówi, no bo oni chcą robić zamachy spektakularne. I dlatego właśnie takie porwanie samolotu, rozwalenie, to jest spektakularne. A takie tam pociąg się wykoleił, no to jest mało spektakularne. Ja ci dam coś spektakularnego. Rozpuścić wąglik na stadionie. W finale Mistrzostw Świata. To by było spektakularne. Co to jest? Nierealne? Nie do zrobienia? Dałoby się tam drona puścić, coś by... No różne są możliwości, no. Coś nie da się? No, widocznie chwilowo nikt nie uznał tego za dobry pomysł, skoro to się nie wydarzyło. No. I tyle. Więc już tak wielu ludzi uważa, że naprawdę, gdyby tego nie było, to zaraz jakiś samolot by wybuchł. Co jest ciekawe, bo przecież samolotami notorycznie są transportowane narkotyki i no, rozmawiałem z celnikami, oglądałem też programy dokumentalne o celnikach i oni mówili, że tak szacują, że pewnie z 2 do 5% tych narkotyków oni przejmują na kontrolach. No to jak to jest? To są narkotyki, które są nielegalne, zakazane, nie można ich eksportować samolotem, a oni są w stanie wykryć 2 do 5%? No to na pewno żadnej trucizny, która by się rozpuściła w samolocie albo nawet jakiejś nowoczesnej bomby, na pewno każdą wykryją dzięki temu. Każdą zawsze. Mhm. No, no, tak, tak. I to tylko dlatego właśnie te samoloty nie wybuchają masowo. Zresztą, jak pamiętamy, przed World Trade Center to, panie, co tydzień jakiś samolot wybuchał. Co chwilę wręcz. Wcale nie tak, że w zasadzie to wcześniej to chyba jeden tylko gdzieś tam w Kolumbii. Nie, to było ciągle. Także ciekawe to jest, więc jest taki teatr bezpieczeństwa, żebyśmy mogli się utwierdzać w przekonaniu, że tak, dobrze, że nas inwigilują. A potem jak się naprawdę coś dzieje, niech ktoś zostanie zgwałcony na przykład i tak dalej, no to zobaczy, jak naprawdę jest chroniony przez państwo, tak? Zobaczymy, czy pójdzie ktoś i powie, mam dowody na to, że ktoś mi zrobił jakąś tam straszną krzywdę. No i co? Ciekawy jestem, czy wtedy powiedzą, tak, mamy go i daliśmy mu 25 lat więzienia. No, to nie wiem. Nie wiem, ale ja bardziej niż na to, że ktoś mi pomoże, jak wypłacam pieniądze z bankomatu, to liczę na swoją pałę i gaz, które mam przy sobie wtedy. Nawet jak wypłacam 100 zł. Jakoś w to wierzę bardziej, tak? W to wierzę bardziej. Także zobacz, potem po World Trade Center zaraz agencje wywiadowcze typu NSA zrobiły masową inwigilację, którą później Snowden pokazał, tak, że wszystkie maile są czytane, wszystkie wiadomości są znane i tak dalej. I to jest ta utrata prywatności, która z kolei prowadzi bezpośrednio do samocenzury. Bo ty byś już coś wysłał, co byś opowiedziałbyś z kolegą jakiś tam sprośny żart, ale już nie jeden ma taką myśl. A co jak gdzieś ktoś coś jak. Może lepiej, nie? Ludzie zaczynają mieć taki schiz, tak? Że są obserwowani, podglądani i tak dalej. No bo są, więc to działa. I potem następuje normalizacja tego i nowe pokolenie, tak? Dla nowych ludzi dzisiejszych to już jest tak wygląda świat, tak? Że wjeżdżam do nowego miasta, jadę i tam na wjeździe wszędzie są kamery. Albo masz takie miasta jak Seul, gdzie kamery już są całkiem wszędzie, są to kamery 4-8K i tam generalnie ma to swoje plusy oczywiście, bo faktycznie zostawiasz laptopa w Starbucksie i wiesz, że on tam będzie. Więc nie mówię, że plusów nie ma, bo wszystko ma plusy i minusy. Natomiast no, minusów może być czasem więcej. Także tak to działa i tak naprawdę dzieci urodzone po 2001 roku wyrosły już w tym świecie, gdzie na przykład biometria na lotnisku, sprawdzanie odcisków palców, paszport z odciskiem palca i tak dalej, że to wszystko jest czymś całkowicie naturalnym, że dla nich to jest świat normalny, tak? Dla mnie jeszcze starszego dziada jest ten świat taki, że pierwsze kilkanaście lat życia przed World Trade Center i pamiętam to i ta nowa rzeczywistość. Więc dla mnie ten sceptycyzm jest oczywiście trochę większy, no bo ja widzę zmianę. Natomiast ktoś się urodził w 2005 i on nie widział, że do samolotu można by było wejść bez kontroli, tak? A ktoś się urodzi w 2030 i on nie będzie wiedział, że rozumiał, że kiedyś na przykład WhatsApp czy Signal były szyfrowane. Bo przecież Unia na przykład chyba za rok ma usuwać szyfrowanie komunikatorów. Więc ktoś urodzony w 2030 roku będzie elementem etapu normalizacji, tak? Że nowa rzeczywistość już jest standardem, że to tak jest, że po prostu ty piszesz, a wielki brat czyta. I czego się czepiasz? Także World Trade Center, można powiedzieć, bardzo to był na rękę tym agencjom, które chciały to od lat wprowadzić, a normalnie by nie przeszło, zwłaszcza w tak jednak do niedawna demokratycznym państwie jak Stany. No i po drodze jeszcze parę innych interesów ukręcili, tak? Czyli możliwość zaatakowania paru państw arabskich i tak dalej, pod pretekstem, że tam broni, zbrodni i tak dalej. No wiadomo. No i oczywiście tam erozja poprawek do konstytucji, które tam dawały wolności, prawo do mniemania niewinności, prawo do prywatności i tak dalej. I wszystko to w zasadzie skasowano. Czyli niby jest to w konstytucji, a nie ma. Także tak to wygląda i takich przykładów można by naprawdę mnożyć. W zasadzie wszystko, co będzie jednogłośne w mediach, czyli jak mówią, musimy wspierać Ukrainę, bo ona walczy za nas. Albo jest pandemia i tylko szczepienie nas ocali, albo tylko dystans, albo tylko maseczki. Jest ocieplenie klimatu i tylko taka jest prawda i nie możesz mieć zdania, bo naukowcy powiedzieli, a jak oni powiedzieli, to jest prawda, a twoje gadanie jest opinią. Więc zawsze jak jest coś takiego, no bo są tematy, gdzie możemy gadać, tak? Wychodzi nowy film, Odyseja, wchodzi do kin i możemy gadać, tak? Ja uważam, że fajne, ja, że nie fajne, a to mi się podoba, a to nie. Czyli to można gadać, to można swobodnie na ten temat rozmawiać. A na temat klimatu nie można. A na temat pandemii nie można było. A na tematy różne tam, teraz na temat Ukrainy już można, bo widocznie się układy pozmieniały znowu. Ale znowu na temat Rosji nadal nie można, tak? Czyli ktoś tam powie, są tacy politycy, którzy mówią, no Rosja jakby nie było jest naszym sąsiadem i jakby nie było dość potężnym, może by warto było z nimi gadać, zwłaszcza w obliczu tego, że Zachód trochę upada. Więc nie będzie nas bronić w nieskończoność, bo sam jest upadły. No to oni, ci politycy zawsze cierpią, jak takie rzeczy mówią. O, ruski tam, onuca, troll, bla, bla, bla. Dlaczego o tym można mówić? A jak powiem, że powinniśmy rozmawiać z Estonią, bo jest naszym sąsiadem, to dlaczego z Estonią możemy? Czy ja w ogóle mogę sugerować, że można rozmawiać? A jakbym zasugerował, że z Rosją, to nie można tak sugerować. Czyli nie ma, czyli to jest charakterystyczne dla modelu KGB, czyli tak naprawdę dla modelu agencji wywiadowczych rządzących światem bardziej niż ci politycy oficjalni, kukły tak zwane, że nie można gadać, że są tematy, na które gadać nie można i po tym, to jest jeden z takich elementów, które ja w swoim życiu stosuję na wyczajanie ich. Że czy nie, jak nie można gadać, to znaczy, że tu jest ingerencja. Tak, tu musi być ingerencja. Bo jakby można było gadać, mógłby przyjść lekarz i powiedzieć, jego badania pokazują inne rzeczy, tak? Był lekarz przecież u nas w Polsce, który leczył pacjentów amoksandyną, nie pamiętam już nazwy tego, ale sam pamiętam, że raz jak dostałem COVID-a, to wziąłem i mi bardzo pomogło. Aczkolwiek nie mogłem normalnie, legitnie tego wziąć, tylko trzeba było kombinować, skąd to zdobyć i tak dalej, no bo wiadomo, że jak on to powiedział, to został od razu skancelowany, bo leczenie COVID-a dzieje się tylko szczepionką. Samo to zdanie, to każdy nawet naukowiec, a może zwłaszcza naukowiec, powiedziałby, że to zdanie nie ma sensu, tak, jest nielogiczne, bo szczepionka nie ma funkcji leczącej, ale generalnie taki był przekaz, tak, że albo umrzemy, albo się zaszczepimy, tak, więc tak było i to jest model, który się sprawdza, tak, jeżeli gdzieś wszyscy mówią jednym głosem, to na pewno jest podpucha, na 100%, tak, jeżeli nie ma debaty, jest ona kasowana, to na pewno jest podpucha, tak? Jeżeli nie można powiedzieć, że są dwie płcie, bo nie można, bo będzie się jakoś ukarany na różne sposoby, no to widocznie ten temat tych płci to jest jakaś podpucha, tak? To ktoś go celowo wprowadza, tak? Więc to jest chyba taki najłatwiejszy sprawdzacz tego właśnie. No i ostatnie pytanie na sam koniec, czy to jest wszystko prawda? W sensie, bo ja sobie na przykład zadałem takie pytanie, tak? Dobra, no Bezmienow to był koleś, który pracował tam dla KGB, tak? To wiemy, na to są dowody. Robił te różne rzeczy, był tym dziennikarzem, są te jego artykuły dostępne z tamtych czasów, więc widać, jaka to była propaganda i że to się wszystko zgadza. Ale potem przecież uciekł z tej Rosji, ułożył sobie życie, a warunkiem tego, żeby nie zostać na przykład aresztowany w Stanach za to, że jest agentem wrogiego państwa, no było to, że poszedł na współpracę z CIA i wszystko powiedział i tak dalej. I publicznie pisał o tym też książki, prowadził programy w telewizji kanadyjskiej i tak dalej. Więc skąd my wiemy, że to nie jest tak, że on to potem wymyślił razem z KGB, sorry, z CIA, tak? Że oni powiedzieli, dobra, teraz pracujesz dla nas. Teraz będziesz mówić, że jest jakiś czteroetapowy model, bo to jest nam na rękę. Będziemy oczerniać w ten sposób Rosję, że to Rosja wprowadza te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę my wprowadzamy i tak dalej. Skąd my wiemy? że tak nie było. Ano stąd, że potem paru innych agentów zostało albo przejętych, albo wyniosło tajemne dokumenty KGB i to się zawsze potwierdzało. Czyli wszystkie na przykład wyciekły dokumenty KGB odnośnie planowania przejęcia Gruzji i się okazało, że tam cały ten model jest. Tak, etap demoralizacji, etap ten kolejny, kryzys i tak dalej. No i próba na końcu już militarnego przejęcia kraju. Oleg Kalugin, były agent KGB, jeden z najwyższych rangą oficjeli KGB, który przeszedł na stronę Zachodu później, potwierdzał w wywiadach, że środki aktywne właśnie, czyli to wszystko, o czym mówiłem dzisiaj, były sercem działań radzieckiego wywiadu. Czyli że celem KGB nie było zbieranie tajemnic państwowych, amerykańskich i innych, znaczy było, ale to była niszowa rzecz, tylko przede wszystkim dywersja, czyli osłabianie Zachodu, wbijanie klina w jego sojusze, destabilizacja wewnętrzna, tworzenie polaryzacji i tak dalej. Że to wszystko tak naprawdę, mimo że on nie mówił bezpośrednio, nigdy go nie pytano, czy model Bezmienowa, to ty, Olegu, uważasz za słuszny, bo oni byli totalnie niezależnymi ludźmi, w innych czasach nawet, a jednak wszystko, co on mówił, potwierdza dokładnie to, co mówił też Bezmienow. Wasilij Mitrochin. To był człowiek, który przemycał w butach tysiące dokumentów z archiwum KGB. Wynosił je stamtąd, czasem kserował, czasem przepisywał i tak dalej, na ogromną skalę. I to potwierdzało gigantyczną z kolei skalę radzieckich operacji dezinformacyjnych i subwersyjnych na całym świecie. Także to nie jest takie, że my sobie myślimy, a taka Rosja, oni nawet Ukrainy nie mogą pokonać, co oni tam mogą. A tu się okazuje, że mogą, i to dużo, że na całym świecie rzeczywiście prowadzą rozmaite akcje i to się wszystko zgadza. Te dokumenty opisywały finansowanie zachodnich ruchów społecznych, czyli opłacanie dziennikarzy, fabrykowanie dokumentów, podsycanie napięć rasowych i społecznych. To wszystko, tak? Czyli właśnie finansowanie tych działań lewicowych, żeby tam było a to klimat, a to to, a to tamto. To wszystko było w archiwum KGB. I teraz sobie pomyśl, że my mówimy tylko o jednym wywiadzie, jednym kraju. A CIA nie śpi, a chiński wywiad nie śpi, a Mossad nie śpi i tak dalej. Więc sobie zobacz, jakie to skotłowanie się różnych czarów, marów, ideologii, propagandy i tak dalej. Jon Mihai Pacepa, szef wywiadu komunistycznej Rumunii. W swojej książce Disinformation opisał szczegółowo, jak Blok Wschodni ściśle współpracował z KGB przy właśnie tego typu operacjach, które miały na celu zmianę postrzegania społecznego i demoralizację instytucji zachodnich. Tak? Czyli oni wtedy, wiadomo, Rumunia, tak jak Polska zresztą, była teatrem działań takich sporów między Rosją a Stanami. Każdy chciał przejąć nasz kraj dla siebie. No więc były rozmaite działania na ten temat, u nas w PRL-u, w Rumunii oczywiście też była partia komunistyczna i właśnie ten szef wywiadu ichniejszego mówił, że tak, my to robiliśmy, tak, współpracowaliśmy z KGB i mieliśmy konkretny plan, jak to zrobić, żeby u nas w Rumunii ludzie uwierzyli, że kapitalizm jest zły, że komunizm jest dobry, że każdemu porówno, że klasa robotnicza, ble, 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 ale przypadkiem, żeby się nie czepiać władzy i tak dalej, i tak dalej. Więc takich przykładów, no ja dałem tutaj 3, ale jak sobie poszperacie w internecie, to oczywiście jest tego dużo, dużo więcej. Ludzi, którzy gdzieś tam coś wyciekło, jakieś dokumenty i tak dalej i się okazuje, że tak samo, jak poszukasz ludzi takich jak Snowden, którzy z kolei wyciekli z FBI czy z CIA i tak dalej, czy z chińskich wywiadów, czy z izraelskich, tam zawsze są tacy ludzie, którzy zadziwiająco podobny model pokazują, jak się niszczy cudze państwo. No i teraz już pytanie, które musimy sami sobie zadać. Czy my w Polsce jesteśmy obiektem tego typu działań? Już nieważne, czy tylko ze strony tam, nie wiem, KGB, czy CIA, czy innych tam wywiadów, czy jesteśmy? Nieważne jeszcze kto, ale czy? I wydaje mi się, że odpowiedź niestety jest oczywista, bo to widać gołymi oczami. Tak, to widać od razu. Ile tu się dziwnych, ideologicznych rzeczy dzieje, ile jest pożytecznych idiotów wśród dziennikarzy, autorów, artystów i tak dalej. To widać. To widać pod warunkiem, że się zatrzymasz, że nie będziesz traktować tego wszystkiego emocjonalnie. O, co mówi, że planeta nie płonie, jak jutro wszyscy umrzemy? Tylko zatrzymasz się na sekundę i przejdziesz się parkiem i spojrzysz, czy planeta płonie. I tyle. Nie, nie można tak, bo naukowiec powiedział, że jak ty nie widzisz, że płonie, to widocznie, że bo to nie jest tak, to jest niezauważalne gołym okiem, to jest jednak, chodzi o jakieś średnie, o jakieś wykresy, o jakieś coś tam, o lodowca. Jesteś na lodowcu, nie macie na lodowcu, jesteś w parku, więc co tam twoje gadanie, że nie płonie i tak dalej. Także potem spojrzysz na naczelne, na małpy patrzysz, aha, jest samiec i samica i zawsze tak było i wydawałoby się, że ewolucja tak to stworzyła. Nie, to zbrodniarz! Ty nie szanujesz tej osoby, która czuje się uwięziona w swoim ciele. No właśnie ja szanuję takie osoby. Właśnie ci, którzy wmawiają tej osobie, która ma tak zwaną dysforię płciową, bo tak się nazywa to zaburzenie, czyli że jestem facetem, myślę, że nie, lub odwrotnie, to jest zaburzenie. Tym ludziom trzeba pomóc, tym ludziom trzeba zrobić terapię i pomóc naprawdę. To są ludzie, którzy naprawdę cierpią. Autentycznie, no bo to jest, no wyobraź sobie, że tobie się to przydarza. Cholerne cierpienie to musi być. I teraz zamiast im zrobić dobrą terapię, pomóc wyjść z tej dysforii płciowej, to my szkolimy całe pokolenia jakichś pseudoekspertów, którzy im mówią: tak, tak jest, dokładnie, obetnij se jaja, to jest rozwiązanie. Okalecz się, to będzie coś. A potem mamy takich ludzi, którzy, albo takie prawo jak w Australii, że, bo okazuje się, że to wiadomo, nie pomaga, że można maksymalnie zmienić płeć 3 razy. Co to w ogóle jest za prawo? To oznacza, że ludzie byli gotowi, że było dużo ludzi, gotowych zmieniać płeć w nieskończoność, bo wiecznie ktoś im mówił: nie, to jednak nie to, to jednak tam, a to jednak nie tak. I oni się tak kaleczyli w nieskończoność. Przerażające to jest przecież. Także pozostawiam ciebie z przemyśleniami. Może nie jest to do końca budujące, ale z drugiej strony, o ile nie jesteśmy w stanie zmienić całego państwa, bo ja nie wątpię, że te moje gadanie i to tak samo jak to gadanie Bezmianowa sprzed 40 ponad lat, że to państw i społeczeństwa nie ocali. To nie ma wątpliwości. Dlatego wiem, że ja mogę mówić o tym, przytaczać tego typu rzeczy na YouTubie, bo to dla nikogo nie jest zagrożeniem. Tak? No co ty myślisz, że siedzi koleś w CIA i mówi: o, Wieczorek powiedział, parę dziesiąt tysięcy ludzi to obejrzało i w związku z tym nasze tutaj operacje dywersyjne, które prowadzimy od 30 lat, zagrożone. No nie, oni dobrze wiedzą, że nic to nie zmieni, z takim wyjątkiem, dla którego zrobiłem ten odcinek. Parę osób. Parę osób, które po prostu będą żyły w prawdzie. Może 100, a może 1000. Po prostu. To tak jak podczas pandemii. Tak, zaczęła się pandemia, zaczęło się pranie mózgów, ale było parę osób, potem nawet trochę więcej, które stwierdzały: dobra, jednak coś mi tutaj nie gra. No i właśnie o to chodzi. Żeby tobie nie grało i żebyś patrzył na rzeczywistość zamiast na to, co mówią. Tak? I tu myślę, że zakończę sceną z filmu, który dawno temu widziałem, kiedy to kobieta przychodzi, to amerykański film, kobieta przychodzi do domu, a jej mąż z jakąś tam sąsiadką w łóżku, tak? I kobieta oczywiście oburzona, już czerwona cała i tak dalej, i mówi: ty gnoju, ty zdrajco, ty. A on wstaje z tego łóżka, zakłada gacie i mówi: kochanie, ale ja cię nie zdradzałem. Wierzysz swoim oczom czy moim słowom? I czasem mam wrażenie, że w takiej rzeczywistości żyjemy, że taki dziennikarz, takie media, tacy artyści pytają mnie, czy ja będę wierzyć swoim oczom czy ich słowom. Odpowiadam: moim oczom. To był Biznes 2.0. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybuj ten kanał, żeby zobaczyć kolejne odcinki i udostępnij ten odcinek tym osobom, które uważasz, że są otwarte na tego typu treści i dla których wolność, jednak choćby wolność myślenia, jest dalej wartością. Pamiętaj, że na ekspertia.com.pl masz nasze rozwojowe książki biznesowe i nie tylko, również dla dzieci. Na ekspertianaturals.pl masz nasze przebadane suplementy diety z czystym składem. Oraz na instytutlingwistyki.pl masz nasze kursy językowe po to, żeby się rozwijać, mieć albo lepsze CV, albo międzynarodowe biznesy, czyli żeby lepiej korzystać z życia. Dzięki bardzo za obejrzenie i do kolejnego odcinka. Cześć!